Miasta Poznania po przerwie, 68. sesja. Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu, punktu 6. projektu uchwały PU 1199 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania przeprowadzenia kontroli organizacji wyborów przez Miejski Zespół Wyborczy do spraw przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 roku powołany przez Prezydenta Miasta Poznania. Projekt przedstawił Pan Adrian Kaczmarek, wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w imieniu Komisji Rewizyjnej składam wniosek o to, by do harmonogramu prac Komisji dodać jedną kontrolę. Ta kontrola, tak jak tutaj w tytule, ma dotyczyć ściśle całej procedury zmiany okręgów wyborczych i, co ważniejsze, jakości informacji, jaka dotarła do wyborców o zmianie tych okręgów, bo to była nie tylko zmiana okręgów, ale też około 50 siedzib komisji wyborczych zostało zlikwidowanych. Po doniesieniach medialnych, ale też nie tylko do mnie, o czym mówiłem w swoim oświadczeniu, ale do innych radnych, też innych członków komisji, też docierały takie sygnały od wyborców, że no, mieli problem z odnalezieniem swojego lokalu wyborczego. Ta informacja ewidentnie tutaj no, gdzieś zawiodła. Natomiast, tak jak powiedziałem we wstępie, nie mam jeszcze długa kontrola. Kontrola jest zaplanowana tak wstępnie, jak rozmawialiśmy na komisji o tym, no, około 2 posiedzenia, więc to znacząco nie zmieni harmonogramu prac komisji. Natomiast kontrola też ma mieć swoje wnioski, które mamy nadzieję zostaną wykorzystane przez odpowiednie jednostki miejskie, jeżeli chodzi właśnie o informowanie przy okazji kolejnych zbliżających się wyborów samorządowych. Myślę, że wyborów bardzo interesujących wszystkich obecnych na tej sali, także rekomenduję podjęcie tej uchwały. Wniosek ten Komisja Rewizyjna podjęła jednogłośnie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jedno sprostowanie, że chyba jednak to nie jest wprowadzenie do harmonogramu prac, bo harmonogram, czyli plan pracy komisji, jest uchwalany osobną uchwałą, której my nie zmieniamy, tylko zlecamy na mocy tej uchwały zlecamy dodatkową kontrolę. Czy w sprawie tego projektu uchwały ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu? Czy w imieniu własnym? Nie widzę zgłoszeń w dyskusji. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa? Przepraszam bardzo, Pan Sekretarz Stanisław Tam. Przepraszam, ale nie patrzyłem tylko na ekran.
Szanowni Państwo, ponieważ przewodniczyłem Miejskiemu Zespołowi Wyborczemu, chciałbym w kilku słowach naświetlić problem, gdyż podjęliśmy cały szereg działań, które wiązały się z dotarciem do wyborców i zachęceniem ich do sprawdzenia miejsca, gdzie powinni głosować. Gdyż zmiany, które były podjęte na początku 2013 roku w zakresie granic obwodowych komisji wyborczych i samych lokali, były bardzo duże. Wiązało to się z jednej strony z wejściem w życie kodeksu wyborczego w 2012 roku, który zobowiązał każdą gminę w Polsce do dostosowania granic obwodów do granic osiedli, także do granic okręgów wyborczych, i równocześnie staraliśmy się w taki sposób prowadzić te zmiany, by możliwe było znalezienie takich lokalizacji, które będą dla danych obwodów stosunkowo najlepsze, ale to, co też było dla nas bardzo ważne, to to, żeby to było w obiektach miejskich, gdyż wiemy, jak źle wpływa zmiana lokalu wyborczego. Gdy mamy do czynienia z jakimś podmiotem zewnętrznym, to on dzisiaj jest zainteresowany, a niekoniecznie jutro będzie zainteresowany, i za każdym razem, przed każdymi wyborami, w tym roku mamy podwójne wybory do Parlamentu Europejskiego i do samorządu terytorialnego. W przyszłym roku mamy 3 rodzaje wyborów, i do rad osiedli, i do na prezydenta Rzeczpospolitej, i do parlamentu. I dokonywanie takich zmian zawsze będzie wpływało na to, że część osób pójdzie do lokalu, gdzie chodziła poprzednio, gdzie była poprzednio. Stąd jest to trudny problem. Chciałbym również powiedzieć, że również ta akcja plakatowa, która była prowadzona przez cały rok, zaangażowanie rad osiedli, ona nie dała takich rezultatów, jakbyśmy oczekiwali. Ja nie mówię, że było wszystko dobrze, ponieważ była duża ilość, kilkadziesiąt telefonów i w dniu wyborów i wiele osób zgłaszało wątpliwości, gdzie należało głosować. Mogło się zdarzyć, że ktoś z tego powodu zrezygnował z udziału w wyborach i nie ma żadnej wątpliwości, że chcielibyśmy do tych osób dotrzeć. Jako przykład planowanych działań, które na zespole wyborczym w ubiegłym tygodniu przyjęliśmy, to jest między innymi ponowne przyjrzenie się siedzibom obwodowych komisji wyborczych w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Dlaczego? Każda zmiana spowoduje po pierwsze, że część osób, które trafiły tam poprzednio, w tej chwili znowu pójdą w wielu wypadkach do poprzedniej siedziby. To jest pewien problem, dlatego trzeba to podnosić z dużą rozwagą. Po drugie, musimy też zauważyć, że siedziba dobra dla jednych, dla innych znowu wydłuży drogę. Ci, którzy dzisiaj mają bliżej, mogą mieć dalej po zmianie siedziby. Nie jest to tak, że można wybrać siedzibę, gdzie wszyscy będą mieć bliżej i lepiej. Stąd potrzebna jest ostrożność, ale chcielibyśmy rozważyć te zmiany w siedzibach obwodowych komisji wspólnie z państwem radnymi, oczywiście z radami osiedli, które od początku uczestniczyły w tym procesie zmian na mapie obwodowych i okręgowych i okręgów wyborczych w mieście. To, na co musimy również zwrócić uwagę, by zainteresować w większym stopniu media. Trudno było nam się przebić z tą informacją do mediów. Ona była nieatrakcyjna. Ona była atrakcyjna w dniu wyborów, jak wyborcy mieli kłopot z trafieniem. Ale wtedy jest już trochę za późno, żeby tę informację udzielać. Także również na to chcemy zwrócić uwagę. Również konieczne będzie zwiększenie liczby obwieszczeń oraz skuteczniejsze przekonywanie administratorów, zarządców obiektów do umieszczania obwieszczeń. Wielu administratorów mówi, no ale mi ciągle zrywają. Ja wieszam i za chwilę nie ma. Inną sprawą jest, że oni nie mają obowiązku. To bardzo często jest ich dobra wola. Musimy ich jeszcze mocniej przekonywać, dać im więcej egzemplarzy, że jeżeli ulegnie zniszczeniu, żeby mogli powiesić kolejny egzemplarz i tak chcielibyśmy również zaproponować, żeby te obwieszczenia bardziej dotyczyły tego obszaru, na którym dany budynek się znajduje, gdyż widzimy, że obwieszczenie dla całego miasta, dla wielu starszych osób jest mało czytelne. Im trudno się odnaleźć w tym. Stąd chcielibyśmy, żeby ta informacja była bardziej dla nich czytelna i bardziej dotyczyła obszaru, na którym poszukują tego lokalu wyborczego. Także oczywiście chcielibyśmy w większym stopniu zaangażować rady osiedli, by informowały mieszkańców, ale także dotychczas kontaktowaliśmy się z parafiami za pośrednictwem kurii metropolitarnej. Zwracaliśmy się wielokrotnie o pomoc w rozpowszechnianiu tej informacji. W tej chwili chcielibyśmy skorzystać również z bezpośredniego kontaktu z parafiami, by ta informacja również była dostępna w tym miejscu. Także chcielibyśmy nawiązać współpracę z Centrum Inicjatyw Senioralnych. Jesteśmy po pierwszych rozmowach, by również osoby z CIS-u zaangażować w informowanie, szczególnie w przededniu i w dzień wyborów, ale też, żeby spróbować odwołać się do wolontariuszy, żeby w miejscach, szczególnie które były wcześniej siedzibami obwodowych komisji, byli wolontariusze, którzy udzielają w miarę precyzyjnej informacji. To, na co chcemy też zwrócić uwagę, to na szkolenie członków obwodowych komisji. Wielu z nich nie miało tej wiedzy i wręcz wprowadzało w błąd osoby przychodzące do danego lokalu i nie informowało precyzyjnie, gdzie tak naprawdę ta osoba może głosować. My oczywiście mamy też statystyki, wejść na przykład na stronę internetową. Tylko w dniu wyborów ponad 30 tysięcy osób sprawdzało swoje obwody. Ale to oznacza, że ludzie wykonują to w ostatniej chwili. I informowanie zbyt wczesne też nie powoduje, że to utrwala się. Na przykład nasza ulotka przez niektóre osoby była odczytywana, że no ja wiem, gdzie mam głosować, ja zawsze tam głosowałem. Po czym w dniu wyborów udał się do tego miejsca i mówił, to nie jest to miejsce. I był zaskoczony, pomimo że miał wiedzę i ta ulotka do niego dotarła. Także chcielibyśmy również, żeby ta precyzyjniejsza informacja była w tych obwodowych komisjach, tak żeby precyzyjnie można było poinformować. I to, co będziemy chcieli z Państwem przedyskutować, to jest wysłanie do tych blisko 40 tysięcy mieszkań listów. Ale to kosztuje. My nie mamy takich środków. I teraz pytanie, czy to jest racjonalne działanie? Ponieważ wyślemy 240 tysięcy listów, wydamy na to około 400 tysięcy złotych i pytanie, o ilu więcej dzięki temu przyjdzie wyborców. Mało tego, wysyłając te listy, musimy pamiętać, że wiele osób nie mieszka w miejscu, w którym widnieje w rejestrze wyborców. Czyli dostanie list, że ma głosować w miejscu X, a ze względu na to, że w rejestrze wyborców jest zameldowane, czy kiedyś się przepisało do innego, na inną ulicę, to niestety on zostanie de facto wprowadzony w błąd. Jak duża to jest liczba osób? Trudno nam to oszacować, ale może to być nawet do 10% osób, które nie mieszkają w miejscu, które wynikałoby z prowadzonego rejestru wyborców. A tak naprawdę informacja będzie o lokalu dla miejsca, w którym dotrze ta przesyłka, bo one będą bezimienne, czyli na adres łącznie z mieszkaniem informacja, że osoby, które w rejestrze wyborców występują pod tym adresem, to głosują w lokalu A na ulicy X w szkole takiej a takiej. Natomiast musimy też pamiętać, że w ten sposób nie dotrzemy do wszystkich, nie wszystkich poinformujemy o tych lokalach. Także oczywiście w dalszym ciągu te kanały sprawdzić, gdzie głosujesz. Sprawdzenie w internecie, sprawdzenie również internetowe, SMS-owe spisu wyborców. Także sprawdzenie na mapie, że jeżeli wiem, gdzie mieszkam i wpiszę tą ulicę z precyzyjnym adresem, to w każdej chwili, w tej chwili jest taka warstwa w internecie ogólnodostępna, pojawia się informacja, gdzie jest mój lokal wyborczy. Myślę, że również będziemy rozważać, ale jest to już znacznie droższe, wysłanie imiennych, czyli wysyłamy do wyborcy na adres, który widnieje w rejestrze. To jest jeszcze droższe i też nie rozwiązuje tego problemu, bo wiele osób, które widnieją w rejestrze wyborców, pod tym adresem ich nie zastaniemy i do nich nigdy nie dotrze ta przesyłka, bo też trudno, żebyśmy wysyłali za potwierdzeniem odbioru, bo wtedy kilkakrotnie wzrastają koszty doręczania. Także patrząc wieloaspektowo na ten problem, z całą pewnością potrzebne jest większe zaangażowanie i też oczekujemy dobrych pomysłów, natomiast uważamy, że przy tych środkach, którymi dysponowaliśmy, to staraliśmy się zrobić to, co było możliwe przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Natomiast gdybyśmy dysponowali większymi środkami, możemy rozważyć, ale ja nie jestem pewny, czy nie okaże się, że tak naprawdę dotarliśmy do 2-3 tysięcy osób. Jak przełożymy to na te kilkaset tysięcy złotych, to czy rzeczywiście warto było podjąć takie działania? Także tyle słów wyjaśnienia, można by dużo szerzej mówić, bo Miejski Zespół Wyborczy to jest działanie i w ogóle wybory to jest działanie kilkuset osób w samym urzędzie, a w mieście to jest ponad 1000 osób, nie licząc członków obwodowych komisji. Cieszy opinia pana radnego, który również w tę noc wyborczą liczył głosy i przywiózł, bo to jest również opinia Okręgowej Komisji Wyborczej, ponieważ od kilku lat zaproponowaliśmy, co przyjęli z dużym entuzjazmem, że Okręgowa Komisja przenosi się do nas, do budynku i wszystkie komisje trafiają do nas obwodowe i staraliśmy się to zrobić w sposób bardzo sprawny. Praktycznie wiemy, że nikt powyżej 20-25 minut nie oczekiwał na zdanie karty do głosowania, protokołów i było to bardzo sprawne. Staramy się to robić. Dlaczego? Również dlatego, że mamy ogromny kłopot z zapewnieniem pełnego składu obwodowych komisji wyborczych. Trzeba o tym mówić. My ponad połowę obwodowych komisji mieliśmy w minimalnym składzie. Nie ma chętnych do pracy w obwodowych komisjach. To też jest trudny problem, który prawo usytuowało jednak w taki sposób, że przeniosło odpowiedzialność za to przede wszystkim na komitety wyborcze. To one zgłaszają kandydatów. Prezydent tylko w określonym momencie, w określonej sytuacji może uzupełnić z rejestru wyborców, tylko w sytuacji, kiedy następują rezygnacje i to jest kilka dni przed wyborami. Dlatego też ważne jest zaangażowanie komitetów wyborczych i myślę, że w wyborach do samorządu, do Rady Miasta, w wyborach na prezydenta będzie większe zaangażowanie i też będzie nam nieco łatwiej skompletować składy obwodowych komisji wyborczych, bo to też jest trudny problem, z którym się borykamy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Grześ.
Znaczy, ja pamiętam, jak myśmy uchwalali nowe komisje wyborcze, to myśmy zobowiązali pana prezydenta do tego, żeby poinformować mieszkańców, tych, których dotyczą zmiany, o tym, gdzie mają głosować. Skończyło się tak, że przed wyborami poszła do wszystkich mieszkańców miasta Poznania broszurka na temat budżetu miasta Poznania, a ja dostałem w kilka skrzynek broszurkę na temat budżetu miasta Poznania. Natomiast jako Rada Osiedla dostaliśmy 12 ulotek, z którymi nie bardzo wiedzieliśmy, co mamy zrobić, na temat zobacz, gdzie głosujesz. Natomiast oczywiście na ulotce nie było informacji, dlaczego ma delikwent sprawdzić, gdzie głosuje. Natomiast jeszcze raz powtarzam, gdyby część tej broszurki o budżecie albo dołożyć chociaż stronę, tak, w tej broszurce, czy na pierwszej stronie tej broszurki napisać, uwaga, zgodnie z ustawą zmieniliśmy, musieliśmy zmienić miejsca głosowania. Dzisiaj mieszkańcy uważają, że to jest widzimisię prezydenta i radnych, że zmienili miejsca do głosowania. Trzeba było napisać, że to jest ustawa, która do tego zmusiła. Sprawdź wobec tego, gdzie głosujesz. Mamy przecież, wydaje miasto Poznań, Gazetę Poznań z gwiazdką co miesiąc. Nie przypominam sobie, żeby na pierwszej stronie gdzieś wielkimi literami była informacja, uwaga, w związku ze zmianą ustawy nastąpiła zmiana miejsc do głosowania, sprawdź, gdzie głosujesz. I co by był za problem, gdyby na czterech stronach wydrukować obwieszczenie z numerami komisji i ulicami, które głosują w danej komisji wyborczej. To jest 86 stron by to musiało być, tak? Dobrze, no to można powiedzieć, gdzie może sprawdzić na przykład, gdzie głosuje, tak? Czy w najbliższej szkole i wszystkie szkoły obwiesić tymi. No można to było zrobić środkami, które miało miasto i wcale nie jakimiś wielkimi środkami. Natomiast mówię, na całą Radę Osiedla 12 ulotek, sprawdź, gdzie głosujesz, to przepraszam, co ja miałem z tymi ulotkami zrobić, panie sekretarzu? No nie wiem, obwiesić je i chodzić po osiedlu. No, jeszcze nie wiadomo, dlaczego ma ten człowiek sprawdzić, gdzie głosuje, tak? Bo nikt nie napisał, że nastąpiła zmiana w tej ulotce. Także tutaj no, można było to znacznie lepiej rozwiązać.
Dziękuję bardzo. Ja chciałbym państwa radnych poprosić, żebyśmy rozstrzygnęli w postaci decyzji o to, czy zlecamy zbadanie tego komisji rewizyjnej, czy nie. Bo w tej chwili znajdziemy dyskusję, w jaki sposób można było przeprowadzić lepiej informacje, to jest trochę obok treści tej uchwały. W związku z tym skupmy się na treści uchwały. Uzasadnienie, dlaczego ta uchwała została sporządzona, zostało przedstawione. W związku z tym skupmy się na dyskusji, czy zlecić komisji, czy nie zlecić. I tylko do tego prosiłbym, żeby ograniczać dyskusję. Pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Być może nie byłoby tej dyskusji, tylko pan sekretarz troszeczkę jakby wywołał już teraz tą lawinę. Ja chciałam tylko powiedzieć, że nie trzeba wysyłać do wszystkich mieszkańców tak naprawdę tą informację, tylko wystarczy wysłać tam, gdzie zostały zmienione właśnie te lokale, bo nie wszędzie zmieniliśmy te lokale. I powiem szczerze, że nie będę się powtarzać, bo to rzeczywiście szkoda czasu. Wszyscy wiemy, że były błędy popełnione z informacją, ale takim przykładem, podam taki konkretny przykład. Na przykład na Łazarzu ludzie głosowali w gimnazjum 51 i ja sama tam zresztą poszłam. Okazało się, że muszę przejść do dziewiątki szkoły podstawowej. I co się stało? Okazało się, że w szkole podstawowej numer 9 była najniższa frekwencja w wyborach. ludzie, którzy poszli prosto z kościoła głosować do 51 gimnazjum, nie poszli już na ulicę Łukaszewicza, bo to było im za daleko. I to jest dowód na to, że to spowodowało też niską, w jakimś stopniu zapewne, frekwencję. Także jeszcze raz, nie trzeba wysyłać do wszystkich mieszkańców informacji, że zmieniliśmy konkretne lokale, tylko tam, gdzie rzeczywiście zmieniliśmy. Wtedy były te koszty mniejsze. Za chwilę będziemy wysyłać do wszystkich mieszkańców informacje, że zmieniamy konta bankowe, ponieważ zmienił się bank obsługujący. To są też ogromne koszty, więc jeżeli chodzi o troszeczkę większą sprawę, to czasami trzeba podnieść te koszty, bo to, co się stało, to było no niedobre. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję, panie prezydencie, panie sekretarzu, Wysoka Rado. Nikt nie zakłada złej woli urzędników pracujących nad tym zagadnieniem. Natomiast jak pamiętam dość krótką dyskusję nad nowymi obwodami, to między innymi zadałem tam pytanie, czy zmieniając te granice starali się autorzy tej propozycji możliwie zachować te granice tam, gdzie było można, no oczywiście zmieniając tam, gdzie to po prostu nie dało rady inaczej tego przeprowadzić. I usłyszeliśmy zapewnienie, że w miarę możliwości starano się zachować te obwody i granice w takiej formie, w jakiej były. No i prawdę mówiąc, dalej tego nie drążyliśmy, bo no ja nie jestem w komisji samorządowej, komisja samorządowa to opiniowała. Trudno było oczekiwać, że czy rada na sesji, czy któryś z radnych indywidualnie przeanalizuje około 270 bodajże granic obwodów. Natomiast nie do końca dotarła do nas wtedy informacja, bo my sami telefonami od wyborców byliśmy zaskoczeni, że w niektórych przypadkach radykalnie zmieniły się miejsca głosowania. I to jest chyba nawet trudniejsze, bo to, czy ludzie są w komisji obwodowej, przepraszam, na numer z głowy 234 czy 238, to nie ma dla nich znaczenia. Jeżeli ta komisja obwodowa mieści się mniej więcej w tej szkole, może w innej sali czy na piętrze, a nie na parterze, w której dotąd głosowali. Natomiast w momencie, kiedy ludzie dowiadują się, że w ogóle w innym miejscu ich osiedla, czasem takim, do którego trzeba dojechać tramwajem czy autobusem, jest komisja do głosowania, no to rezygnowali z głosowania i to dotyczyło osób starszych. Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że osoby starsze nie sprawdzają miejsca swojego głosowania w internecie. I to prawda, że zawsze jak się wchodziło na strony biuletynu, można było przeczytać, sprawdź, gdzie głosujesz. Ale jednak duża część naszych starszych wyborców z tego nie korzystała. I ostatnia rzecz, bo pan przewodniczący robi miny, ale ja powtórzę za panią radną Lidią Dudziak, to pan sekretarz udzielił nam szerszej odpowiedzi, niż wynikało to z punktu porządku obrad. Ostatnia sprawa. W miejscach, gdzie mieściły się dawniej lokale wyborcze, przynajmniej w niektórych, nie było obwieszczeń o tym. Ludzie dochodzili do budynku dawnej szkoły, która na przykład została zlikwidowana, no i spotykali czystą szybę albo lekko przybrudzoną. I wydaje się, że przede wszystkim tam powinny być obwieszczenia, że ten punkt głosowania został przeniesiony w to czy w tamto miejsce. Natomiast myślę, że postulat zbadania przez komisję rewizyjną, czy wszystkie etapy tych prac przebiegały prawidłowo, jest słuszny i dlatego myślę, że powinniśmy zlecić komisji rewizyjnej zbadanie, co wcale, powtarzam, nie oznacza, że zakładamy tutaj złą wolę urzędników miejskich. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk.
Dziękuję, panie przewodniczący. Tych wątków, które chcielibyśmy zweryfikować, jest więcej niż tylko sama kwestia informacji, bo na tym, mam wrażenie, zogniskowała się w tej chwili uwaga, czy ta informacja była dostateczna. Myślę, że istotna jest też ocena w zakresie logiki podziału, tego nowego podziału obwodów głosowania. Przykład, który podawał pan radny Kaczmarek, gdzie przy ulicy Fredry część mieszkańców, mając lokal wyborczy na tej ulicy, była przyporządkowana do lokalu wyborczego zupełnie gdzieś indziej, to najlepiej pokazuje, że z tą logiką jest różnie. Rzecz druga to jest kwestia tego, jak funkcjonował Miejski Zespół do Spraw Wyborów. Ja w niedzielę wyborczą, kiedy zacząłem otrzymywać sygnały o tych problemach, zadzwoniłem do Krajowego Biura Wyborczego, gdzie poinformowano mnie, że Krajowe Biuro Wyborcze nie może dodzwonić się do Miejskiego Zespołu do Spraw Wyborów. To jest informacja dość zaskakująca i była dla mnie zaskakująca i powinna też zostać wyjaśniona, jak wyglądał kontakt z Krajowym Biurem Wyborczym. Wreszcie, kiedy ja sam tutaj dotarłem około godziny 15 w niedzielę, chcąc na miejscu wyjaśnić, jak wygląda skala tego problemu, zastałem tutaj na miejscu dwie dość przerażone osoby odbierające cały czas telefony od wyrażających duże emocje wyborców. Nie było tu na miejscu żadnej osoby decyzyjnej. Też mówiąc szczerze, byłem tym zaskoczony, biorąc pod uwagę, że była to, najważniejszy był to moment z całego procesu przygotowania wyborczego i wydawało mi się, że tu przynajmniej będzie zespół kilku, jeśli nie kilkunastu osób wraz z osobą decyzyjną na miejscu pracować nad rozwiązaniem tego, jak się okazało, sporego problemu. Więc te wszystkie wątki uważam, że wymagają wyjaśnienia, niezależnie od wątku tego, czy informacja została podana w sposób prawidłowy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie ma dalszych zgłoszeń z dyskusji, więc przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały 1191? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Proszę o głosowanie. Dziękuję, proszę o podanie wyniku. Dziewięć głosów za, 19 przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Rada uchwałę odrzuciła. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 6 i za chwilę przystąpimy do punktu 7. Natomiast chciałem Państwu powiedzieć, że w przerwie rozmawiałem chyba z większością klubów w sprawie ewentualnej przerwy, która jest zaplanowana, i jeśli będzie wszystko, że tak powiem, szło w miarę dobrze, to tej przerwy obiadowej, godzinnej nie będę ogłaszał. To wynika chociażby z tego, że jeszcze dzisiaj planuje spotkać się komisja rewizyjna, która ma zakończyć pracę nad absolutorium, więc dobrze by było, żeby umożliwić komisji również pracę jeszcze w sensownym czasie. Wniosek formalny pan radny Tomasz Lewandowski. Też. Zgłoś się, tak, teraz.
Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, chciałbym zaproponować zmianę w porządku obrad. Chciałbym zaproponować wprowadzenie nowego punktu porządku obrad, mianowicie projektu uchwały w sprawie zmian w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2014. Słowem uzasadnienia, komisja, dyskutując nad tym programem, wprowadziła pewne poprawki do kwot wskazywanych w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
Przepraszam bardzo pana, bo mam wrażenie, że zaraz będziemy głosowali coś, o czym nikt nie będzie wiedział, bo wszyscy są zajęci czymś innym. Na przykład rozmawiają przez telefon albo między sobą.
Poprawki i sam program był głosowany na dokończeniu sesji przy stosunkowo niewielkiej frekwencji radnych. W związku z tym nie wszystkie kwestie udało się omówić, nie wszystkie kwestie zostały uwzględnione w tej dyskusji. Stąd wydaje się, że jest wyraźna potrzeba podyskutowania o tym programie, o jednym aspekcie tak naprawdę, a więc o kwocie przeznaczonej na sterylizację i kastrację bezdomnych kotów. zwróciły się o to organizacje, które tym się zajmują, organizacje pozarządowe, które w zeszłym tylko roku wydały 150 tysięcy złotych na ten cel. Przypomnę, że w budżecie na ten rok mamy 45 tysięcy, a więc 1/3 tej kwoty. Mam wrażenie, że kwestia nie budzi jakichś wielkich emocji negatywnych, przynajmniej w klubach, więc proponowałbym wprowadzić to do porządku obrad i
czy ten projekt ma nadany jakiś numer w Biurze Rady?
Jest nadany, panie przewodniczący, jest w IAR-ze, więc za chwileczkę to uzupełnię. Natomiast proponowałbym wprowadzenie tego punktu jako punktu 15b. A więc po tych wszystkich projektach merytorycznych, które były omawiane, mają być jeszcze omawiane. A dobrze, za chwileczkę spieszę, uzupełnię ten numer.
W takim razie, czy jest głos przeciwny? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za uzupełnieniem porządku dzisiejszej sesji o jeszcze punkt 15b, projekt uchwały, o którym wspominał pan radny Tomasz Lewandowski? Proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 24 głosy za, 0 przeciw, 4 wstrzymujące się. Jedna osoba obecna nie wzięła udziału w głosowaniu. Rada uwzględniła tą zmianę w porządku obrad. I wniosek formalny pana radnego Chudobieckiego.
Panie przewodniczący, chciałbym poprosić o zmianę w porządku obrad polegającą na wprowadzeniu głosowania nad uchwałą numer 1208 przez 14 dotyczona skargi firmy ECAL, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na prezydenta miasta Poznania. Ta skarga została rozpatrzona przez Komisję Oświaty i jest już gotowy projekt uchwały, także jeżeli można by poprosić o przegłosowanie.
Jaki to jest numer?
1208. Proponowałbym jako 12a.
To jest postępowanie skargowe, które zakończyła Komisja
Oświaty.
Oświaty, w związku z tym jako 12a między uliczne rzeczy. To może
zróbmy bardzo kolej,
jako 15c, żeby był kolejny z tych uzupełnianych.
Nie, może. 12a to jest po udzielaniu dotacji dla szkół.
12 to jest nadanie nazwy skwerowi Sprawiedliwym Wśród Narodów Świata, w związku z tym.
Obecnie 12 to jest 1198, tak? Panie przewodniczący?
12 to jest 1188.
No i po tym oświatowym to byłoby też sprawa oświatowa, a przed nazwami skwerów.
11 to jest oświatowy punkt.
W moim porządku obrad, który mam przed sobą, 11 to jest zmiana uchwały w sprawie powołania rad społecznych, ale to... Także po tej oświatowej 1198 proponowałbym, żeby drugą oświatową sprawę...
Dobrze, to ponieważ szósty punkt został wycofany wcześniej, i w związku z tym on został w tym porządku, o którym ja mówię, pominięty i został popełniony błąd w związku z tym numeracyjny. W związku z tym przyjmuję to, co pan powiedział, jako 11. Też nie może to być 11a.
Panie przewodniczący, jeżeli można, to po prostu po projekcie uchwały 1198 kolejny punkt.
Tak, dobrze.
Dziękuję bardzo.
Jako 11a. Proszę o głosowanie. Kto z państwa jest za dokonaniem tej zmiany? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Nie jest. jest, został błąd zrobiony. Proszę o podanie wyniku. 25 głosów za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące. Rada tę zmianę przyjęła, a zatem będziemy jeszcze nad tym obradować. A w tej chwili przystępujemy do realizacji kolejnego punktu. To jest projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Szpitala Miejskiego imienia Franciszka Raszei. I z tego co wiem, pani dyrektor ma prezentację dotyczącą wszystkich trzech projektów dotyczących sprawozdań finansowych, czyli również dotyczących Szpitala Strusia i Posumu, więc proszę o przedstawienie tych trzech projektów w tym zakresie łącznie, dobrze?
Panie Przewodniczący, Panie, Panowie Radni, Panie Prezydencie, moja obecność w tym miejscu wynika z faktu, że Prezydent Miasta powierzył Biuru Nadzoru Właścicielskiemu obowiązek wydawania opinii na temat rocznych sprawozdań SPZOZ-ów, dla których Miasto Poznań jest organem założycielskim. Pragnę poinformować Państwa, że wszystkie sprawozdania złożone przez SPZOZ-y zostały zbadane przez biegłych rewidentów i uzyskały opinię bez zastrzeżeń, potwierdzającą, że te sprawozdania zostały sporządzone rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Także moje biuro wydało opinie pozytywne w stosunku do dokumentów, które mają Państwo dołączone do projektu poszczególnych uchwał dotyczących ich zatwierdzenia. W tej chwili chciałabym Państwu przedstawić informację na temat skrótową, na temat tego, jak wyglądają wyniki tych jednostek w odniesieniu do wyników za rok 2012 i planu na rok 2013. Jeśli chodzi o SPZOZ Poznań Jeżyce, pragnę zwrócić Państwu uwagę, że wynik na sprzedaży uzyskany przez, przychody ze sprzedaży uzyskane przez tę jednostkę są wyższe od planowanych i wyższe od wykonanych w roku poprzednim. Jeśli chodzi o koszty, koszty udało się zrealizować na poziomie niższym niż planowany i nieznacznie wyższych od kosztów w roku poprzednim. To spowodowało, że wynik na sprzedaży, czyli tej podstawowej działalności, sięgnął kwocie blisko miliona złotych w sytuacji planowanej straty w roku 2013 i niewielkiego wyniku dodatniego w roku 2012. Ostatecznie wynik finansowy netto tej jednostki zamknął się wynikiem dodatnim na poziomie blisko 3 milionów złotych. Pragnę przypomnieć Państwu, że jeszcze kilka lat temu stawałam tu przed Państwem, pokazując sprawozdanie tej jednostki ze stratą na poziomie 3 milionów złotych. To jest bardzo duża, dobra praca, która została wykonana zarówno przez kierownictwo tej jednostki, jak i wszystkie osoby zaangażowane w proces przekształceń. I to naprawdę warto zauważyć i docenić. Pragnę także zwrócić Państwu uwagę, przepraszam, że jeśli chodzi o wskaźniki płynności i wskaźniki zadłużenia, także te parametry są na poziomie wartości modelowej i jeśli chodzi o funkcjonowanie tej jednostki, nie ma żadnych zagrożeń obecnie. Kolejna jednostka to jest SPZOZ Posum i także według tej samej metodyki przychody ze sprzedaży uzyskane przez tę jednostkę są niższe niż były planowane i nieznacznie wyższe niż były uzyskane w roku poprzednim. Przypomnę, że w roku 2012 ta jednostka przygotowała program naprawczy, była w trudnej sytuacji. Ona wynikała przede wszystkim z faktu, że wynik na sprzedaży był ujemny na poziomie 1 200 000 złotych, a tak naprawdę wynik netto był pewnym efektem rezygnacji miasta Poznań z części pożyczki, którą ta jednostka od miasta otrzymała. W efekcie realizacji działań restrukturyzacyjnych udało się uzyskać zmniejszenie straty do poziomu 352 tysięcy złotych. Przypomnę, rok wcześniej 1 200 000, jednak nie udało się zrealizować zamierzeń planowych, także które przewidywały uzyskanie wyniku dodatniego na poziomie 220 tysięcy. Ostatecznie wynik netto zamknął się wynikiem dodatnim na poziomie blisko 500 tysięcy złotych przy niewielkim dodatnim rok wcześniej, ale jednak istotnie mniejszym niż był to zakładany w planie na rok 2013. Z punktu widzenia wskaźników płynności, wskaźników zadłużenia, także sytuacja jednostki na koniec roku 2013 była bezpieczna. Największa nasza jednostka, największy SPZOS, czyli Wielospecjalistyczny Szpital Miejski imienia Strusia z zakładem opiekuńczo-leczniczym. Jeśli chodzi o przychody ze sprzedaży, one zostały uzyskane w roku 2013 mniejsze niż rok wcześniej, ale wyższe niż wartości planowane. Te różnice wynikają przede wszystkim ze zmiany przychodów na poziomie kontraktów NFZ-u. Te punktacje tych kontraktów powodują... Jeśli Państwo nie chcecie, to ja tego nie będę przedstawiała.
Przepraszam, mogę prosić Pana Dyrektora Kalembę, Pana Radnego Grzesia, Pana Radnego Przybylaka. Dziękuję bardzo. I Pani Radna Dudziak też niech nie krzyczy. Bardzo proszę, Pani Dyrektor.
Dziękuję bardzo. Jeśli Państwo zechcecie popatrzeć, to temu zwiększonemu poziomowi wykonania przychodów towarzyszyło mniejsze wykonanie kosztów. One są niższe niż wartości planowane. Są także niższe niż były poniesione rok wcześniej. To jest efekt właśnie realizowanego przez jednostkę programu naprawczego. Wynik na sprzedaży co prawda nie odbiega jeszcze istotnie od tego, co był rok wcześniej, ale jest na poziomie o ponad 2 miliony niższym niż był planowany. Ostatecznie wynik finansowy netto jednostki zamknął się stratą na poziomie 17 milionów 800 tysięcy przy amortyzacji na poziomie 20 milionów 800 tysięcy, a jednocześnie ten wynik był lepszy o 2 miliony złotych w stosunku do planowanego i istotnie lepszy od wyniku uzyskanego rok wcześniej. Z punktu widzenia wskaźników płynności bieżącej i zadłużenia ta sytuacja kształtuje się dobrze. Jeśli chodzi o poziom bezpieczeństwa z punktu widzenia przepisów ustawy o działalności leczniczej, to ten margines wynosi 3 miliony złotych. Zatem na gruncie przepisów prawa nie zachodzą przesłanki do tego, aby jednostka musiała ulegać przekształceniu w spółkę prawa handlowego, ponieważ te wyniki pozwalają na kontynuowanie działalności w obecnej formule prawnej. Zgodnie z przepisami prawa Rada Miasta Poznania jest organem uprawnionym do zatwierdzenia sprawozdań finansowych wszystkich trzech jednostek przedstawionych przeze mnie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania, o którym mowa, było opiniowane przez dwie komisje. Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia zaopiniowała ten projekt pozytywnie, 9 głosami za. Nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. I Komisja Budżetu, Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta także wyraziła pozytywną opinię. Za było 8 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Czy ktoś z przewodniczących komisji chciałby zabrać głos? Czy pan przewodniczący Antoni Szczuciński w imieniu własnym, czy w imieniu własnym? Bardzo proszę.
Panie prezydencie, szanowni państwo, co roku zajmujemy się podobną sprawą. Przyjmujemy do naszej informacji stan wiedzy przedstawiony przez organ nadzoru dotyczący sytuacji finansowej szpitali i POSUM-u. I co roku zadajemy sobie pytanie, dlaczego realizacja misji tych jednostek musi się wiązać ze zwiększaniem zadłużenia. Im bowiem więcej pacjentów się znajdzie, zwłaszcza w szpitalnym oddziale ratunkowym, tym większe zadłużenie. Ta logika wynikająca z wyszacowania kontraktów i z polityki Narodowego Funduszu Zdrowia prowadzi do sytuacji, że szpitale stają przed wyborem. czy brać pod uwagę głównie czynnik ekonomiczny, czy realizować swoją misję. Jest to stan rzeczy, który jest po pierwsze niezadowalający, po drugie rodzi niepotrzebne napięcia, a po trzecie po prostu sprzeczny z logiką. W związku z tym, jak się wydaje, przy tej okazji dobrze byłoby wyrazić nasze zdanie. W porozumieniu z grupą radnych, z wszystkich klubów, z panem Adamem Pawlikiem, Juliuszem Kublem, Markiem Sternalskim, Michałem Tomczakiem, chcielibyśmy przedstawić stanowisko, a konsultowałem to jeszcze między innymi z panem Sławomirem Smulem. Chciałbym zaproponować, by Rada Miasta Poznania przyjęła stanowisko w sprawie finansowania szpitalnych oddziałów ratunkowych. Ja je teraz przedstawię, prosząc panią przewodniczącą, by po zaopiniowaniu tych projektów uchwał dotyczących szpitali, byśmy wtedy wprowadzili to, jeśli państwo zechcecie, do porządku obrad i przyjęli to stanowisko. Jego treść jest krótka, następująca. Rada Miasta Poznania jako organ założycielski szpitali poznańskich, zaniepokojona niedofinansowaniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz projektem zmian ich finansowania prowadzących do obniżenia kontraktów, zwraca się do wielkopolskich parlamentarzystów, ministra zdrowia i prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o pilne podjęcie działań zapewniających normalne funkcjonowanie SOR. Dzisiejsza sytuacja tych bardzo potrzebnych, ratujących życie oddziałów, prowadząca do zadłużania się szpitali, jest nie tylko sprzeczna z racjonalnością ekonomiczną, ale wpływa na obniżenie poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego naszego miasta i regionu. Rada Miasta zwraca się także do prezydenta miasta o wprowadzenie tego problemu do rozmów Krajowej Reprezentacji Samorządów Miejskich z rządem Rzeczypospolitej Polskiej. Proszę państwa, no przykład chociażby szpitala Strusia, gdzie SOR przynosi rocznie 2 miliony złotych straty, a proponowane 5 nawet pokazuje mi pan doktor Smul, a proponowane zmiany w systemie kontraktowania zmniejszą finansowanie ze strony Narodowego Funduszu o, ile dobrze pamiętam, 1 800 000, czyli pogłębi to jeszcze niezadowalającą sytuację. No przecież z czysto ekonomicznego punktu widzenia trzeba by po prostu zamknąć taki oddział. A przecież z punktu widzenia polityki zdrowotnej, ochrony zdrowia mieszkańców Poznania nie można tego zrobić. Nie zostawiajmy w milczeniu tej sprawy. Proszę uprzejmie w imieniu radnych z wszystkich klubów o to, żebyśmy przyjęli to stanowisko. Dziękuję uprzejmie.
To był głos do obecnego projektu, ale także zapowiedź wniesienia, czy zapowiedź głosowania po tym głosowaniu nad wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad o wspomniane przez pana radnego stanowisko. Wracamy do dyskusji nad obecnym projektem. Pani radna Lidia Dudziak.
Ja chciałam tylko powiedzieć nie do tego, co mówił pan Antoni, tylko do tych uchwał. Ja chciałam w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować dyrekcji, kierownictwu Szpitala Raszei, bo jak widzieliśmy, szpital naprawdę osiąga coraz lepsze wyniki, wychodzi z tych trudności, które miał i jest to rzeczywiście raz, że kawał dobrej roboty zrobionej, ale też taki dobry, zdrowy konsensus w tym szpitalu, że można przeprowadzać takie programy naprawcze. I tutaj, tak jak powiedziałam, dziękuję pani dyrektor i całemu personelowi, bo jestem naocznym tego świadkiem, ponieważ jestem w Radzie Społecznej i widzę, że ogromny trud włożony i dziękujemy bardzo i aby tak innym szpitalom się też udało w Poznaniu.
Dziękuję. Pan radny Sławomir Smul, bardzo proszę. Tak? Nie? Aha, to mi coś mignęło. W takim razie nie ma więcej chętnych do zabrania głosu i możemy przejść, nie było też wniosków o zmianę tego sprawozdania, także możemy przejść do samego głosowania. Bardzo proszę o umożliwienie nam głosowania nad zatwierdzeniem rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Szpitala Miejskiego imienia Franciszka Raszei w Poznaniu. PU 1195/14. Kto jest za przyjęciem sprawozdania? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Bardzo proszę. Tak! Czy wszyscy oddali już głos? Jeżeli tak, to prosimy o wyniki. 27 radnych było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Zatem zatwierdziliśmy sprawozdanie finansowe Szpitala Raszei. I przechodzimy do projektu PU 1196/14, zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego imienia Strusia z zakładem opiekuńczo-leczniczym w Poznaniu. Rozumiem, że te projekty zostały przedstawione łącznie, tak? Przez panią dyrektor. Możemy przejść zatem do głosowania, bo nikt tutaj się nie zgłasza. Czy możemy prosić o kartę do głosowania? PU 1196. Byśmy mogli prosić o głosowanie. Kto jest za przyjęciem tego sprawozdania? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Bardzo proszę o oddanie głosu. Czy ktoś nie może oddać głosu? To może podnieście państwo karty jeszcze. Pan radny Grześ też. Aha, pan, sobie. Czy pani radna już oddała głos? Dobrze, dziękujemy bardzo. Prosimy o podanie wyników. 29 radnych było za, jedna osoba obecna nie głosująca. Zostało przyjęte to sprawozdanie. I kolejne sprawozdanie PU 1197/14. Sprawozdanie finansowe za 2013 rok Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych. Możemy prosić o kartę do głosowania, tak? PU 1197. Bardzo proszę o oddawanie głosu. Kto jest za przyjęciem sprawozdania? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Czy wszyscy oddali już głos? Prosimy o podanie wyników. 30 radnych było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Sprawozdanie zostało przyjęte. Dziękujemy bardzo.
W imieniu także kierownictwa jednostek, które są na sali, dziękuję państwu bardzo za zaakceptowanie tych sprawozdań.
Dziękujemy. Czy pan przewodniczący Szczuciński, jak rozumiem, zgłasza się do głosu, tak? Bardzo proszę, pan przewodniczący Antoni Szczuciński.
Szanowna pani przewodnicząca, szanowni państwo, zgłaszam wniosek formalny, by wprowadzić do porządku obrad punkt stanowisko Rady Miasta Poznania w sprawie finansowania szpitalnych oddziałów ratunkowych. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Rozumiem, że to stanowisko na piśmie trafiło do radnych. Zostało przed chwileczką odczytane. W takim razie w jakim punkcie proponujecie państwo? Najlepiej teraz, tylko dobrze. I państwo akceptujecie to, że został odczytany. Dobrze. W takim razie prosimy o kartę do głosowania. Wniosek formalny pana Antoniego Szczucińskiego, ażeby do porządku obrad w punkcie to będzie punkt 9a, wprowadzić stanowisko Rady Miasta Poznania w sprawie finansowania szpitalnych oddziałów ratunkowych. Kto jest za wprowadzeniem tego stanowiska do porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Bardzo proszę o oddanie głosu. Czy wszyscy Państwo oddaliście głos? Dziękuję, proszę o wyniki. 28 radnych było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał, zatem wprowadziliśmy do porządku obrad stanowisko Rady Miasta Poznania w sprawie finansowania szpitalnych oddziałów ratunkowych. Bardzo proszę, do głosu wnioskodawca zgłasza się pan radny Antoni Szuciński.
Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, przed chwileczką przedstawiłem Państwu nazwiska radnych, którzy zechcieli wnieść projekt tego stanowiska, także jego treść. Między niniejszym proszę tylko o jego uchwalenie.
Dziękuję. Czy jest ktoś, kto chce zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę zgłoszeń, bo też nie widzę tablicy, na której bym mogła zobaczyć listę oczekujących. Nikt się nie zgłasza. Zatem możemy przejść do głosowania. Prosimy o kartę do głosowania. Tak? Za szybko. Zazwyczaj mówią, że zbyt wolno i zbyt długo obradujemy. Dzisiaj za szybko. 9A, mówię. Stanowisko. Słuchaj, przegłosowaliśmy, to było 9, dlatego myślałam, że 9A, to było ostatnie głosowanie, tak. A ja mam 9 tutaj, no to skąd ja to mogę wiedzieć? No to powiedz, bo ja w takim razie mam nieaktualny porządek, to mu powiedz 10A. No, no, to było 10A w takim razie. No. Ale już nikt nie chce się zgłosić do głosu, tylko wszyscy chcą głosować. Gdybyśmy mogli prosić o kartę do głosowania. Będziemy mogli głosować, proszę panów? Tak? Dobrze, to już nie robimy przerwy. Głosujemy. Kto jest za przyjęciem tego stanowiska? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Bardzo proszę o oddawanie głosu. Czy wszyscy państwo radni oddaliście głos? Prosimy o wyniki. Zatem 29 radnych było za, jedna osoba wstrzymała się, nikt nie był przeciw. Stanowisko zostało przyjęte. Dziękuję bardzo i przechodzimy do kolejnego punktu naszych obrad. Punkt 11. Projekt uchwały PU 1187 /14 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania rad społecznych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest miasto Poznań. Kto będzie przedstawiał ten projekt uchwały? Pan prezydent Stępień, tak? Czy pani dyrektor? Bardzo prosimy panią dyrektor o
bardzo
przedstawienie.
Przepraszam, pani przewodnicząca, panie prezydencie, szanowni państwo. Projekt uchwały dotyczy zmiany składu osobowego Rady Społecznej Szpitala. Chodzi o zamianę przedstawiciela wojewody, czyli pani Klaudii Tomczak-Łądkowskiej. W jej miejsce pan wojewoda proponuje pana Andrzeja Bobrowskiego. Z prośbą o tę zamianę zwrócił się pan wojewoda, w związku z tym proponujemy przyjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ten projekt był opiniowany przez Komisję Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia. Zyskał pozytywną opinię, 7 radnych było za, nikt nie był przeciw, 2 się wstrzymało. Czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie tego projektu? Nie widzę, zatem prosimy o kartę do głosowania, o tablicę do głosowania. Możemy prosić o tablicę do głosowania? Kto jest za przyjęciem tego projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Czy wszyscy już oddali głos? Dziękuję. Prosimy o podanie wyników. Dwudziestu pięciu radnych głos za, nikt nie był przeciw, jedna osoba się wstrzymała, projekt został przyjęty. Dziękuję. I przechodzimy do kolejnego punktu, punkt 11a, projekt uchwały PU 1203 /14. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie założenia spółdzielni socjalnej Poznanianka. Pan prezydent Stępień będzie przedstawiał ten projekt? Czy mamy na sali osobę, która będzie przedstawiać ten projekt? Pan dyrektor Kałek? Tak? Dobrze. Poznanianka jest 11A.
B.
A 11B jest nadanie statutu Poznańskiemu Centrum Świadczeń. W tym porządku, który tutaj ja mam, bo może... Także w tej chwili Poznaniankę prosimy, tak?
Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Problem, jeżeli chodzi o finanse, to jest niewielki, bo 4,5 tysiąca złotych. Chodzi tylko też o samą pewną zasadę, którą Państwu tutaj w dwóch słowach chciałbym wyjaśnić. W ubiegłym roku miasto Poznań dało wpisowe w wysokości 500 zł, będąc założycielem spółdzielni socjalnej, bo to jest spółdzielnia socjalna osób prawnych. Nie jest to spółdzielnia, której zadaniem jest robienie jakiegoś biznesu, ale przede wszystkim ona ma charakter, cel jej jest socjalny, aby ludzie tam wchodzili na rynek pracy, żeby przewinęło się jak najwięcej ludzi, żeby poprzez pracę w tej spółdzielni mogli oddłużać się ci zadłużeni w ZKZL-u. No i generalnie teraz idzie o to, abyśmy my jako miasto, założyciele i pan marszałek, który też stosowną uchwałę, mam nadzieję, podejmie, podnieśli ten wkład spółdzielni, ten swój udział spółdzielni z 500 zł do 5 tysięcy. Mówiąc wprost, no, podnosi to naszą kontrolę nad tą funkcjonowaniem tej spółdzielni, że kiedy to jest 500 zł, to członkami tej spółdzielni mogą być ci, którzy w tej chwili tam pracują, a nam chodzi, żeby przez 2 lata przynajmniej mieć większy nadzór jako miasto nad tą spółdzielnią. Stąd ta uchwała, która zmienia to wpisowe 500 na 5 tysięcy złotych. I to jest istota całej sprawy tej spółdzielni. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Jeszcze powiem, że Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia opiniowała ten projekt, zaopiniowała go pozytywnie 11 głosami za. Przepraszam, to jest opinia budżetu, Komisji Budżetu, Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta. 11 radnych było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Rozumiem, że Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia nie zaopiniowała tego projektu, chociaż tutaj była w rozdzielniku, bo nie mam tej opinii. Tak? Dobrze, to dziękuję bardzo. Nie widzę chętnych do zabrania głosu, zatem możemy przejść do głosowania. Prosimy o tablicę do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę o oddanie głosu. Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję. Prosimy o wyniki. 26 radnych było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Projekt został przyjęty.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo i przechodzimy do punktu 11b. Jest to projekt uchwały w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Centrum Świadczeń w Poznaniu. Projekt PU 1204 /14.
1202.
No przepraszam, u nas jest 1204. No możemy ustalić ten numer w takim razie, jeżeli on... porządku obrad, który ja mam, jest 12.04. Faktem jest, że ołówkiem na projekcie uchwały jest napisane 12.02, zatem 12.02. Bardzo prosimy Panią o przedstawienie tego projektu.
Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Panie i Panowie Radni, zwracam się do Państwa Radnych z prośbą o podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Poznańskiemu Centrum Świadczeń na podstawie artykułu 12 i 11 ustawy o finansach publicznych. Rada Miasta stanowi o nadaniu statutu jednostce budżetowej gminy, a jednostka budżetowa działa na podstawie właśnie statutu. W związku z uchwałą Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych z dnia 27 maja oraz rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji tegoż programu. Od 16 czerwca każda gmina ma obowiązek realizacji programu, w skrócie polegającego na rozpatrywaniu wniosków o wydanie ogólnopolskiej karty dużych rodzin. Mając na uwadze to, że na dzień dzisiejszy Poznańskie Centrum Świadczeń realizuje nasz poznański rodzimy program karty rodziny dużej, zasadnym wydaje się powierzenie tego zadania Poznańskiemu Centrum Świadczeń. Tutaj nadmienię, że do projektu uchwały została dołączona autopoprawka. Ona wynika z tego, że w dniu składania projektu uchwały nie było opublikowane jeszcze rozporządzenie. W tej chwili po publikacji rozporządzenia w samej treści już statutu istnieje nawiązanie do jego treści, jak również ustalono, zaproponowano, żeby uchwała weszła w życie z dniem 16 czerwca, czyli z dniem, od którego obowiązywać będzie rozporządzenie. Mając to na uwadze, proszę Państwa Radnych o podjęcie uchwały.
Dziękujemy bardzo. Projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Budżetu, Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta 10 głosami za. Projekt został zaopiniowany pozytywnie, nikt nie był przeciw, jedna osoba się wstrzymała. Czy ktoś z Państwa Radnych by chciał zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, zatem prosimy o tablicę do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę o oddawanie głosu. Prosimy o podanie wyniku. 38 radnych było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Projekt został przyjęty.
Dziękuję bardzo.
Pani bardzo. I przechodzimy do punktu 12 naszej sesji. Projekt uchwały PU 1198 łamane przez 14, uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji. Widzę panią wicedyrektor Musiał na sali, jest już na mównicy. Bardzo prosimy o przedstawienie projektu.
Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Prezentację projektu o numerze PU 1198 łamane przez 14. Jeżeli Państwo pozwolicie, rozpocznę od autopoprawki, która została złożona w dniu wczorajszym w Biurze Rady, a dotyczy ona zmiany paragrafu pierwszego, punkt 10, który otrzymuje brzmienie. W paragrafie 5 dodaje się ustęp 12. W projekcie, który Państwo macie, jest zapisane, że ustęp 11. 11 zamieniamy na ustęp, na punkt 12. Jeśli chodzi o sam projekt uchwały PU 1198, to w tym projekcie zawarte są trzy zmiany. Pierwsza to regulacja, która zgodnie ze zmianą ustawy o systemie oświaty nadaje uprawnienia Radzie Gminy do ustalenia podstawy obliczenia kwoty dotacji dla słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych. I ten projekt uchwały właśnie to zawiera. Ta podstawa będzie wynosiła, proponujemy Państwu, aby wynosiła wysokość dotacji, jaką miasto Poznań otrzymuje w ramach subwencji oświatowej dla właśnie słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Druga zmiana w tej uchwale to jest uchwała
To jest zmiana, która doprecyzowuje zasady udzielania dotacji dla dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach oraz zasady udzielania dotacji na wychowanka placówki publicznej prowadzonej przez inny niż samorząd organ takich jednostek jak internat czy ośrodek szkolno-wychowawczy. W tym projekcie proponujemy dotychczasowe rozbicie zapisów w uchwale na dwa punkty i drugi punkt, który będzie wyraźnie mówił o tym, że na dziecko niepełnosprawne czy na wychowanka internatu czy ośrodka szkolno-wychowawczego wysokość dotacji, jeżeli jest niższa z wyliczenia, to podmiot otrzymuje dotację w wysokości subwencji, jaką miasto Poznań otrzymuje na dzieci niepełnosprawne czy słuchacza, wychowanka internatu czy ośrodka szkolno-wychowawczego. I trzecia zmiana, która jest zawarta w tej uchwale, to jest zmiana, którą prosimy, abyście Państwo przyjęli i przedłużyli termin wysokości dotacji, jaką udziela miasto Poznań dla 19 placówek przedszkolnych. Chodzi tutaj o przedszkola, 14 przedszkoli familijnego Poznania i 5 przedszkoli swego czasu przekształconych z publicznych na niepubliczne. Przedszkola te stosują zasady przyjęć i odpłatności przepraszam, takie jak w przedszkolach naszych samorządowych i otrzymywały do tej pory 99% dotacji i chcielibyśmy, aby to nadal zostało utrzymane jeszcze przez rok do 31 sierpnia 2015 roku. Środki w budżecie były już zaplanowane na etapie projektu budżetu na 2014 rok, także zabezpieczenie finansowe jest. Bardzo proszę o przyjęcie przedstawionego projektu uchwały.
Dziękuję bardzo. Uchwała była opiniowana przez Komisję Oświaty i Wychowania 13 głosami za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał, jest opinia pozytywna i Komisja Budżetu Nadzoru Właścicielskiego Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta także zaopiniowała projekt pozytywnie 9 głosami za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie tego projektu? Nie widzę, zatem prosimy o tablicę do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Bardzo proszę o oddawanie głosu. Czy wszyscy już oddali głos? Dziękuję. Prosimy o wynik. Czy możemy prosić o wynik? Dziękuję. 31 radnych było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Projekt został przyjęty. Dziękujemy. Dziękuję bardzo, pani dyrektor. I przechodzimy do punktu, w tej chwili 12. To ma być 12 lat, tak? Te zwierzęta to mają być 12 lat? Nie, a te zwierzęta? To już było. Aha, dobra, okej, okay. Czyli tak, pan Jan Chudwiecki, dobrze. Przechodzimy do punktu 12a, projekt uchwały PU 1208, łamane przez 14, w sprawie skargi EKAL, czy ECAL, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na prezydenta miasta Poznania. Projekt ten, czy skargę przedstawi pan przewodniczący Jan Chudobiecki, przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, Wysoka Rado, chciałem przedstawić projekt uchwały w sprawie skargi firmy, nie wiem jak to się czyta, ECAL, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na prezydenta miasta Poznania. Krótkie wyjaśnienie. Przedmiotem skargi jest zarzut nielegalnej odmowy przyznania spółce dotacji z tytułu prowadzenia placówki oświatowo-wychowawczej. Na tę skargę prezydent miasta wyjaśnił, że dotacja może być udzielona pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji planowaną liczbę uczniów do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. W dniu 30 września 2013 roku, kiedy wnioskodawca złożył wniosek o dotację, w ewidencji szkół i placówek niepublicznych miasta Poznania nie figurowała placówka założona przez skarżącą. W dniu składania wniosku o dotację skarżąca nie była wobec tego organem prowadzącym przedmiotową placówkę, a wpis uzyskano dopiero 30 października 2013 roku. Skarżąca wystąpiła ponownie do prezydenta z ponowną prośbą o udzielenie dotacji. Powoływała się przy tym na ważny interes publiczny, którego jednak ostatecznie nie sformułowała, oraz nowatorski program, który również nie został przedstawiony. Skarżąca została przez miasto poinformowana o około 600 wolnych miejscach w poznańskich przedszkolach, w tym niepublicznych, i w świetle powyższego oraz nieudowodnienia przez skarżącą ważnego interesu publicznego prezydent miasta Poznania nie wyraził zgody na odstąpienie od rzeczonego terminu i tym samym udzielenie dotacji. Komisja Oświaty i Wychowania po zbadaniu skargi uznała, że odmowa przyznania dotacji spowodowana była względami formalnymi i nie dopatrzyła się w działaniach prezydenta miasta Poznania nieprawidłowości. W związku z tym proponujemy, aby uznać skargę na prezydenta miasta Poznania za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, zatem prosimy o tablicę do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego rozstrzygnięcia? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Bardzo proszę o oddawanie głosu. Czy wszyscy Państwo radni już oddaliście głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 25 radnych jest za, 1 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Zatem została skarga oddalona.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. I przechodzimy do punktu 13 naszej sesji, projekt uchwały PU 1188/14 w sprawie nadania skwerowi nazwy Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.
Wysoka Rado, uchwała, którą przedstawiam dzisiaj, dotyczy nazwania skweru imieniem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Jest to skwer zlokalizowany u zbiegu ulic Królowej Jadwigi i Górnej Wildy. Załączniki numer 1 i 2 pokazują, nie wiem, czy ten sprzęt nie działa, pokazują zasięg i położenie tego parku. Przepraszam bardzo, nie widzę pilota. Jeden i dwa. To jest fragment zdjęcia lotniczego obrazującego stan zagospodarowania tego parku. To jest nieco szerszy widok. I tutaj już jesteśmy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. I znowu mamy szerszy widok. Miano, które przypisujemy temu parkowi, związane jest z tytułem honorowym, który zostaje przyznany przez Instytut Yad Vashem osobom zasłużonym dla obrony Żydów w Holokauście. Jest to tytuł honorowy, wiąże się również z medalem, z miejscem na honorowej tablicy w parku Yad Vashem oraz z drzewem w Ogrodzie Pamięci w Yad Vashem w Jerozolimie. Wśród Polaków, wśród uhonorowanych tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata najwięcej jest Polaków, bo na 24 tysiące osób uhonorowanych tym tytułem 6 tysięcy osób to Polacy, z tego 40 osób to Wielkopolanie. Chciałabym w związku z powyższym prosić Wysoką Radę o przyjęcie projektu uchwały.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, zatem proszę o tablicę do głosowania. Kto jest za przyjęciem takiej nazwy skweru, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Bardzo proszę o oddanie głosu. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 33 radnych było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał, zatem skwer otrzymał tę nazwę. Dziękuję bardzo i przechodzimy do kolejnego punktu. PU 1189/14, projekt uchwały w sprawie nadania skwerowi imienia Włodzimierza Dworzaczka. Czy też pani przedstawi ten projekt?
Tak, tak, całą serię. Imię Włodzimierza Dworzaczka nadaje się skwerowi położonemu w rejonie ulicy Wronieckiej. To jest mapa obrazująca położenie tego skweru. Tutaj mamy prezentację dotyczącą szerszego kontekstu. Tu jest prezentacja na zdjęciach lotniczych. No i tutaj są fotografie obrazujące stan zagospodarowania tegoż skweru. Załączniki 1 i 2 obrazują położenie w przestrzeni miejskiej tegoż skweru. Mam tutaj również krótką notkę biograficzną poświęconą osobie pana Włodzimierza Dworzaczka. Urodził się w 1905 roku w Mińsku. W 21 roku osiadł z rodzicami w Poznaniu i tutaj podjął studia historyczne. Od 1928 roku pracował nad herbarzem polskim, zgromadził pokaźne zbiory genealogiczne, które niestety zaginęły w Powstaniu Warszawskim, gdzie je wywieziono w celu ochrony. Włodzimierz Dworzaczek po wojnie pracował na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1958 roku został profesorem nadzwyczajnym, a w 1968 uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Kierował Zakładem Historii Polski, zmarł w 1988 w Poznaniu. Był uznanym specjalistą w zakresie genealogii i badaczem dziejów reformacji i kontrreformacji oraz kultury Wielkopolski w XVI i XVII wieku. Do głównych dzieł Włodzimierza Dworzaczka należą genealogia, tom pierwszy i drugi, Leliwici Tarnowscy oraz hetman Jan Tarnowski z 1985 roku. Proszę Wysoką Radę o przyjęcie powyższej uchwały.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie tego niedużego skweru? Nie widzę. Prosimy o tablicę do głosowania. Kto jest za przyjęciem proponowanej nazwy? Kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Bardzo proszę o oddawanie głosu. Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 33 radnych było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Projekt został przyjęty. Dziękujemy bardzo. I kolejny projekt uchwały z PU 1190/14 w sprawie nadania nazwy, tym razem nadania skwerowi imienia Franciszka Rataja. Bardzo proszę o przedstawienie tego projektu.
Przedstawiona propozycja nazewnicza dotyczy skweru położonego u zbiegu ulic Księcia Józefa i ulicy Święty Wojciech. Załączniki 1 i 2 określają położenie i zasięg parku. To jest położenie. Prezentacja, która pokazuje lokalizację w przestrzeni miejskiej. Jeszcze chwilę poczekamy. I to jest stan zagospodarowania tegoż parku. Krótka notka dotycząca Franciszka Rataja. Urodził się w 1894 w Łagowie w powiecie kościańskim. Wziął udział w Powstaniu Wielkopolskim, wojnie polsko-bolszewickiej i w III Powstaniu Śląskim. W okresie międzywojennym pełnił służbę na stanowiskach dowódczych w 55 i w 58 Pułku Piechoty Wielkopolskiej. Był również zastępcą dowódcy 15 Pułku Piechoty w Dęblinie oraz komendantem Powiatowej Komendy Uzupełnień w Toruniu i Poznaniu. W okresie okupacji był jednym z dowódców Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej. Walczył na Woli, Starym Mieście i w Śródmieściu. Po upadku powstania przetrzymywany w niemieckich obozach jenieckich Lamsberg i Goldenberg. Po wojnie wrócił do Poznania. Odznaczony został Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości, trzykrotnie Krzyżem Walecznych, Gwiazdą Górnośląską i Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym. Zmarł w 1958 roku, pochowano go na cmentarzu Głuczyńskim. Proszę również o podjęcie niniejszej uchwały.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, zatem prosimy o tablicę do głosowania. Jeszcze dodam, że była pozytywna opinia Komisji Kultury i Nauki w sprawie tego projektu. 7 osób za, nikt nie był przeciw, 1 osoba się wstrzymała. Kto jest za przyjęciem tej nazwy skweru? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 32 radnych było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Projekt został przyjęty. Dziękuję bardzo. I ostatni projekt dotyczący nazw, projekt uchwały PU 1159/14 w sprawie zniesienia nazw ulic. Bardzo proszę.
Jest to uchwała dotycząca zniesienia następujących nazw ulic: Świętego Stanisława, Drzewnej, Spichrzowej, Magazynowej, Biłgorajskiej, Golejniowskiej i Zakrzewskiej. Jest to uchwała o charakterze technicznym. Ulice, które były obdarzone tymi nazwami, przestały istnieć, stąd konieczne jest uporządkowanie spraw związanych z nazwiskiem poprzez zniesienie tych nazw. Żeby zobrazować, zaprezentuję. To jest ulica Świętego Stanisława. Ta czerwona linia obrazuje przebieg, zasięg nazwy, nie przebieg drogi, bo droga, jak już powiedziano, nie istnieje. Ta czerwona linia obrazuje zasięg nazwy. Następna ulica to jest Drzewna i Magazynowa. To są ulice, które przestały istnieć w związku z budową zintegrowanego centrum komunikacyjnego. Były dwa numery adresowe związane z budynkami PKP przy ulicy Spichrzowej. Zostały zmienione. Teraz budynki te dostały adres od ulicy Wujka. To jest na bazie zdjęcia lotniczego zasięg nazw Spichrzowa, Magazynowa. To ciągle mamy tutaj ulicę na zintegrowanym centrum. Następna nazwa to jest Biłgorajska. To jest nazwa nadana w 1955 roku ulicy, która dzisiaj również nie istnieje. Teren przeznaczony pod tę ulicę został zabudowany obiektami przemysłowymi. Ta cieniutka niebieska linia pokazuje zasięg nazwy. Tak to wygląda na zdjęciu lotniczym. Następna, Goleniowska, to jest nazwa nadana w 1984 roku. Ulicy projektowanej, która dotąd nie została zrealizowana. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wyznacza temu terenowi funkcję budownictwa jednorodzinnego. Tak to wygląda na zdjęciu lotniczym. Tak to wygląda w planie. Następna nazwa to jest nazwa Zakrzewska, również nadana projektowanej ulicy, która nie została zrealizowana. Teren, na którym zlokalizowano tę nazwę, jest własnością osób prywatnych. Fragmentem stanowi drogę wewnętrzną. Te osoby nie zgodziły się jednak na to, by tę drogę prywatną objąć nazwą ulicy Zakrzewska, stąd propozycja dotycząca zniesienia tej nazwy. Stosowne rady osiedli pozytywnie zaopiniowały projekty zniesienia tych nazw. Proszę zatem Wysoką Radę o przyjęcie prezentowanej uchwały. To jeszcze fragment planu dotyczącego Zakrzewskiej.
Dziękujemy bardzo. Pan przewodniczący Mariusz Wiśniewski, bardzo proszę. W imieniu własnym.
Dziękuję uprzejmie. Ja myślę, że uzasadnienie tego projektu uchwały jest na tyle tutaj jednoznaczne, że nie ma wątpliwości, dlaczego warto, czy też należy te nazwy ulic w tej chwili jakby znieść, ponieważ no chociażby zostały zrealizowane różne obiekty, te ulice są dzisiaj zabudowane, natomiast warto byłoby w momencie, kiedy będzie już też wytworzony w przyszłości układ drogowy wokół, w obszarze terenu zabudowanego, zurbanizowanego, wolnych torów, aby te ulice mogło można było przywrócić, ponieważ te nazwy rzeczywiście mają pewien ślad historyczny i myślę, że gdzieś tam w sąsiedztwie takie nazwy ulic warto lokować. Taką sytuację mieliśmy też na przykład na Żegrzu niedawno, przed 2 laty, kiedy za sprawą Rady Osiedla przywrócono nazwę biegnącej niedaleko ulicy Redarowskiej. Zresztą to był konkurs z udziałem też mieszkańców, więc to jest taki mój postulat, który myślę, że warto byłoby, aby uwzględnić w pracach przy nadawaniu ulic właśnie dla rejonu Wolnych Torów. I przy tej okazji chciałbym też jeszcze o jednej kwestii wspomnieć, mianowicie wiem, że Rada Osiedla Stare Miasto nosi się z zamiarem też nadania skweru przy ulicy Karmelickiej, nazwy właśnie skwer Karmelicki. Warto, myślę, że takie miejsca, które gdzieś pełniły jakąś nazwę, które można przywrócić do pamięci poznaniaków, gdzieś tam do takich pomysłów się odnosić pozytywnie, dlatego że Plac Karmelicki istniał przed wojną. Tak samo Plac Gwarny. Myśmy kiedyś na ten temat rozmawiali, że tutaj na pewno w przyszłości, kiedy zostanie odnowiona ulica 28 grudnia, to warto również temu zbiegowi ulic Fredry Mierzyńskiego oraz Gwarna również przywrócić nazwę Placu Gwarnego. To są oczywiście rzeczy, które należy robić ze spokojem, rozwagą. To nie ma tutaj pośpiechu, że tak powiem, ale sądzę, że warto w przestrzeni miasta, gdzie jest wiele ciekawych, historycznych nazw, gdzieś tych wątków po prostu nie gubić, a tutaj oczywiście no, wątpliwości nie ma, no bo byłaby to fikcja, tak, gdyby te nazwy tutaj były utrzymane w przestrzeni tutaj miejsc, które są zabudowane, ale tak jak wspomniałem, warto, żebyśmy gdzieś tam o tym pamiętali, żeby do tego powrócić. Dziękuję bardzo.
Ja chciałam tylko dodać, że staramy się nie zapominać o tych nazwach i między innymi na przykład znoszona dzisiaj nazwa świętego Stanisława też jest zachowana w pamięci i będziemy szukali skweru w pobliżu byłej ulicy świętego Stanisława, by tę nazwę przywrócić w miejscu zbliżonym do dawnego przebiegu i myślę, że to samo dotyczy nazw ulic dzisiaj znoszonych.
Ja się zapisałam do głosu, w tym samym duchu chciałam się wypowiedzieć, zwłaszcza żal nazwy ulicy Drzewnej, czy Spichrzowej, czy Magazynowej, które no, świadczą o historii i funkcji tego miejsca dawnej i dobrze, żeby w pierwszej kolejności te nazwy przywrócić w okolicach tego miejsca, gdy te nowe drogi tam będą się wykształcać, powstawać. Niestety w Polsce jest taka tendencja, żeby zmieniać nazwy, jest to przyjęte i szkoda, bo można to rozumieć, kiedy nazwa dotyczy jakiegoś wydarzenia historycznego, osoby, która była narzucona, która nie jest akceptowana, ale trudno o to podejrzewać ulicę Drzewną, Spichrzową czy Magazynową. No, w kraju takim jak chociażby Anglia, w miastach angielskich nazwy pochodzą z XI wieku, z XII wieku, z XIII wieku. I są świadectwem czegoś, co już od setek lat nie istnieje, ale są świadectwem historii. I to jest sympatyczne właśnie. Także dobrze, że się ostała w naszym mieście jeszcze ulica Kozia. Dobrze, że jeszcze jest ulica Szkolna, chociaż tam już nie ma szkoły. Dobrze, że nikomu nie przychodzi do głowy, żeby to zmienić na bardziej godną nazwę. A na przykład jest ulica Gołębia. Jaskółcza też jest, mam nadzieję, że nie wywołuje w tej chwili w czyjejś głowie jakiegoś pomysłu, żeby z czymś wystąpić, ale to są takie nazwy, które pokazują właśnie historię miasta i ubogacają ją. Dziękuję.
Ja tylko chciałam dodać, że nazewnictwo miasta jest wyłączną, nazewnictwo ulic jest wyłączną domeną Rady Miasta, stąd zawsze jesteśmy gotowi do obrony nazw istniejących.
Dziękuję. Nie widzę innych chętnych do zabrania głosu. Prosimy o tablicę do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Bardzo proszę o oddawanie głosu. Czy wszyscy już oddali głos? Dziękuję. Prosimy o wyniki. Wynik 29 radnych było za, nikt nie był przeciw, 2 osoby się wstrzymały. Projekt został przyjęty.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I przechodzimy w tej chwili do punktu, proszę Państwa, 15b. Jest to uchwała numer 54/21/6/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 8 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2014. Jest to projekt zmieniający tę uchwałę. Projekt zmieniający tę uchwałę. Niestety tutaj nie widzę w tej chwili numeru tego projektu. No gdzie? No jest uchwała. Aha, PU 1210. 1210, tak. I projekt zostanie przedstawiony przez przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej, pana radnego Tomasza Lewandowskiego.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i program zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie, przyjęcie takiego programu, uchwalenie jest obowiązkiem gminy. Co roku taki program musi być przyjmowany. To tak gwoli przypomnienia. Składową tegoż projektu jest także, są także zapisy dotyczące finansowania realizacji tego projektu czy tego programu. Komisja dyskutowała w marcu na temat tegoż projektu. Zaproponowała dwie zmiany. Jedna z nich została uwzględniona, druga nie. I jakby cofając się do tejże dyskusji, przypomnę Państwu, że te poprawki i samo procedowanie nad programem odbywało się w trakcie dokończenia sesji przy niskiej, stosunkowo niskiej frekwencji, przy no, braku jakichś takich głębszych głosów dyskusji nad tą kwestią. Stąd ta poprawka przepadła. Od momentu uchwalenia tego programu do dnia dzisiejszego zaszły okoliczności, które pozwalają nam zająć się ponownie tymże programem, mianowicie no, rosnące zapotrzebowanie na środki właśnie skierowane na sterylizację i kastrację wolnożyjących kotów spowodowało, że istnieje konieczność zajęcia się tym projektem uchwały ponownie. Projekt uchwały zakłada tylko i wyłącznie jedną zmianę, mianowicie zwiększenie kwoty na sterylizację i kastrację kotów z 45 tysięcy do 100 tysięcy. Przypomnę Państwu, że w zeszłym roku Rada bez też większych jakby emocji taką poprawkę zaproponowała, prezydent ją zrealizował. Najogólniej rzecz ujmując, uzasadnienie jest takie, jeżeli Rada Miasta Poznania i prezydent decyduje się na przeznaczanie jakichś kwot na sterylizację i kastrację kotów wolnożyjących, a więc na działanie, które ma w przyszłości zapobiegać nieograniczonemu rozwojowi populacji kotów bezdomnych, ma zapobiegać takiej sytuacji, w której ilość kotów przejechanych na ulicach, chorych, a więc tych, którymi miasto i tak w przyszłości będzie musiało się zajmować, ma być wzięta w ryzy, ma być ograniczona, to w tym zakresie potrzeba wydatkować środki właśnie na sterylizację i kastrację. Zajmuje się tym nie tylko miasto, nie tylko jednostki miejskie, ale oczywiście też organizacje pozarządowe. I tak przytoczę kwotę, którą w zeszłym roku te organizacje wydały na ten cel. Otóż wszystkie organizacje poznańskie wydały kwotę przekraczającą 150 tysięcy złotych. No, trudno założyć, że realizacja zadania własnego gminy powinna być na poziomie 1/3 tego, co wydatkują organizacje pozarządowe. Karnety na tą sterylizację, kastrację rozeszły się w pierwszych dniach kwietnia, więc na dzień dzisiejszy tych karnetów nie ma. Trudno nad samym procesem zapanować, stąd takie dość no, dramatyczne apele tychże organizacji, żebyśmy jeszcze raz kwestię przemyśleli i sprawą się zajęli. Stąd z tej perspektywy, jako przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej, serdecznie proszę Państwa o poparcie tej zmiany. Zmiana nie jest duża, ona zakłada kwotę dodatkowych środków na poziomie 55 tysięcy. Zobowiązanym do wykonania tej uchwały jest prezydent, a więc co oczywiste, będzie prezydent, czy powinien przynajmniej zaproponować zmiany do budżetu miasta. Natomiast na poziomie operacyjnym myślę, że będzie można już dać zielone światło usługom komunalnym, żeby te zakupiły usługę sterylizacji i kastracji kotów, tak żeby ten proces był właściwie zarządzany. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie widzę nikogo chętnego, a nie jest. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz, bardzo proszę.
Mam pytanie, bo pan przewodniczący Lewandowski powiedział, że jeżeli chcemy zmniejszyć liczbę kotów chorych, rozjechanych przez samochody, to powinniśmy wesprzeć to rozwiązanie. Czy z tego należy wnioskować, że koty wykastrowane są zdrowsze i rzadziej wpadają pod samochody? Bo jest to dla mnie dość zaskakujące i zastanawiam się, czy to też dotyczy innych zwierząt, zacznijmy tak bezpiecznie. Czyli że jakby ten proces sterylizacji i kastracji ozdrowieńczo wpływa zarówno na zdrowie, jak i na przestrzeganie pewnych zasad bezpiecznego poruszania się po mieście.
Czy to jest sugestia pana radnego, żeby to wprowadzić do kodeksu drogowego? Nie. To pan radny Aleksandrowicz, przepraszam, pan przewodniczący Tomasz Lewandowski.
Panie radny, nie jestem specjalistą w tej kwestii. Na komisji wypowiadały się osoby, które na co dzień zawodowo się tym zajmują, także przedstawiciele nauki, a więc pani doktor Zgrabczyńska. I tak, ma pan rację, te wszystkie argumenty przeze mnie przywołane, one być może brzmią nieracjonalnie, natomiast tak to rzeczywiście wygląda. Koty wykastrowane, koty sterylizowane są bardziej odporne na różnego rodzaju choroby. Jeżeli te koty w sposób nieograniczony taki się mnożą, rozmnażają, to no powoduje to wiele, wiele problemów później. No te koty tak na dobrą sprawę nie mają gdzie nocować. Te koty stanowią także zagrożenie dla ruchu drogowego. Te koty często są właśnie ofiarami różnych wypadków. A przypomnę, że zajmowanie się tymi kotami jest zadaniem własnym gminy. Jak wszystkimi zwierzętami bezdomnymi. Stąd ci przedstawiciele, którzy zajmują się tą działką, jakże wąską, acz ważną dla miasta, apelowali o zwiększenie kwot właśnie na ten cel. Ja tutaj chcę zwrócić uwagę także na ten aspekt taki racjonalny. Jeżeli miasto nie dyskutuje na temat tego, że dane działanie jest słuszne, bo uznaje je za słuszne, jest co do tego przekonane, no to chyba warto wydać taką kwotę, jeżeli już się jakąś kwotę wydaje, która pozwoli ten proces jakoś uchwycić, prawda, i która to kwota pozwoli przynieść zamierzony skutek.
Dziękuję bardzo. Nie widzę innych chętnych do zabrania głosu, zatem prosimy o tablicę do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu, tej zmiany? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Bardzo proszę o oddawanie głosu. Czy wszyscy obecni już oddali głos? Dziękuję bardzo. Prosimy o podanie wyniku. 29 radnych było za, nikt nie był przeciw, 3 osoby się wstrzymały, zatem ta zmiana została przyjęta. Dziękujemy bardzo i przechodzimy do kolejnego punktu. Będzie to punkt 16, ocena zasobów pomocy społecznej dla miasta Poznania za rok 2013. Pani dyrektor przedstawi tę ocenę. Tak. Bardzo proszę.
Pani przewodnicząca, pani prezydencie, szanowni państwo. Przeprowadzenie oceny zasobów pomocy społecznej jest obowiązkiem gminy, powiatu i samorządu województwa. Wynika z artykułu 16a ustawy o pomocy społecznej. Ja pokażę pewną fotografię sytuacji na dziś. Całkiem niedawno Wysoka Rada przyjmowała sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Ja również prezentowałam sprawozdanie organizatorów pieczy zastępczej, gdzie pewne aspekty, pewne sprawy zostały omówione, więc już tutaj nie będę do nich wracała.
Zakres tej oceny mamy tutaj przedstawiony na slajdzie. Ona dotyczy zarówno sytuacji demograficznej, jak i zakresu usług oraz stanu bazy. Tutaj dalej, jakie wskaźniki powinna zawierać ta ocena. Na co chciałabym zwrócić uwagę? Tu mamy liczby osób korzystających ze świadczeń, w tym powody przyznawania pomocy. Generalnie w każdym punkcie, w niewielkim stopniu, ale liczba osób i rodzin wzrasta. Tu się posługujemy liczbą osób i liczbą rodzin, ponieważ świadczenia pomocy społecznej przyznawane są na gospodarstwo domowe. W związku z tym muszą się pojawiać te dwie liczby. Zwraca uwagę bardzo wysoka liczba osób, które uzyskują świadczenia z tytułu choroby i niepełnosprawności. Ta grupa jest największa, przy czym tutaj również wskazana jest pewna ostrożność. W sytuacji świadczeń pomocy społecznej tak naprawdę nie ma jednej przyczyny. W każdej sytuacji jest ich kilka i w tych statystykach podawana jest dominująca przyczyna, więc no to nie jest taki do końca pełny obraz. Jeśli chodzi o świadczenia pieniężne, to wzrasta liczba zasiłków stałych, co jest dosyć niepokojące, bo zasiłki stałe otrzymują osoby, które nie nabyły prawa do świadczeń rentowych, emerytalnych, a ich dochód no, nie przekracza kryterium dochodowego. Obawiamy się, że w sytuacji, kiedy dużo osób pracuje w szarej strefie, może się okazać, że ta liczba za parę lat zacznie nam znacząco rosnąć. Na podobnym poziomie utrzymuje się liczba zasiłków celowych. Proszę zobaczyć, jak duża jest liczba osób, które są dożywiane z funduszy publicznych, bo to są nie tylko środki miasta, ale to także środki z programu rządowego Pomoc Państwa w zakresie dożywiania. Również pomalutku wzrasta liczba osób, które otrzymują usługi z pomocy społecznej. To nie są jakieś znaczące wzrosty, ale usługi pomocy społecznej to jest temat, o którym powinniśmy za jakiś czas dosyć poważnie porozmawiać. Ja jeszcze do tego na chwilę wrócę, pokazując koszty instytucjonalne. Zwracam też uwagę na indywidualne programy pomocy. To są programy, które są bardzo skuteczną formą pomocy. To są programy, w którym osoba w nich uczestnicząca, mająca określony problem, deklaruje się do wykonania pracy nad sobą i poprawienia swojego życia. To, co bardzo, jeszcze tutaj mamy świadczenia wypłacane przez Poznańskie Centrum Świadczeń. Mamy tutaj również notujemy w stosunku do roku ubiegłego nieznaczne wzrosty. Zmniejszyła się tylko liczba osób mniej więcej o połowę otrzymujących za tak zwane becikowe, ale to wynika z tego, iż wprowadzono kryterium dochodowe. Piecza zastępcza. To, co cieszy, wzrasta liczba zarówno rodzin zastępczych zawodowych, zarówno tych, które pełnią funkcję pogotowia, jak i tych, które są rodzinami specjalistycznymi. To jest działalność na rzecz rodzin zastępczych i tutaj, proszę Państwa, nasze zasoby instytucjonalne, ile mamy placówek. Ja chcę zwrócić tylko uwagę, tam będzie jeszcze osobny slajd, że bardzo dużo z tych placówek, które tutaj mamy pokazane, prowadzonych jest przez podmioty niepubliczne. Trzy domy pomocy społecznej, wszystkie środowiskowe domy samopomocy, połowa placówek opiekuńczo-wychowawczych, noclegownie i schroniska z wyjątkiem jednego i tak dalej. I tutaj, proszę Państwa, mamy koszty funkcjonowania placówek, na co chciałabym zwrócić uwagę. Średni roczny koszt, mamy tu na slajdzie podany, utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej, to jest około 3200 miesięcznie. a więc opłaca się inwestować w usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, bo one są dużo, dużo tańsze. Zwracam uwagę na koszt pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. To na dziecko miesięcznie, koszt jednego dziecka to jest 4434 zł. A koszt na przykład jednego dziecka w placówce wsparcia dziennego w świetlicy to jest 279 zł, a w placówce typu rodzinnego to jest 2,5 tysiąca. Tu mamy już odpowiedź na to, w jakim kierunku powinniśmy rozwijać działania. I rekomendacje, przede wszystkim pozyskanie mieszkań chronionych. Na poprzednim slajdzie był koszt. Utrzymanie dziecka w mieszkaniu chronionym to jest 1158 zł, a mieszkanie chronione utrzymuje je, pozwala mu nauczyć się żyć w normalnym świecie i przygotować do dorosłości. Oczywiście pojawia się też tymczasowe miejsce pobytu osób bezdomnych w okresie zimowym. I to, o czym już była mowa przy budżecie, wszystkie placówki opiekuńczo-wychowawcze muszą do 2020 roku liczyć nie więcej niż 14 dzieci. To jest też przed nami ogromne zadanie i promowanie rodzinnych form pieczy zastępczej. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo, pani dyrektor. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w sprawie tego sprawozdania? Nie widzę chętnych do zabrania głosu, zatem dziękujemy bardzo za przedstawienie tego sprawozdania i tych uwag i rekomendacji. I przechodzimy do punktu 17. Informacja o pracach prezydenta miasta Poznania. Bardzo proszę.
Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, do informacji, którą macie dostarczoną pisemnie, chciałbym zwrócić Państwa uwagę na kilka punktów. 22-23 maj, odbycie w Poznaniu 5. jubileuszowej konferencji ABSL. Ten skrót to Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych. Jest to tak naprawdę jedna z najważniejszych organizacji w Europie Środkowo-Wschodniej zajmującej się nowoczesnymi usługami dla biznesu. Przypomnę, w ramach tej konferencji mieliśmy około 600 uczestników. Gościem specjalnym była pani Madeleine Albright. Konferencja zwana była przez ABSL przy współpracy miasta Poznania. Zwracam Państwa uwagę także na raport Business Services Sector in Poznań, który jest dostępny także w internecie, można PDF sobie ściągnąć. Opisuje sektor nowoczesnych usług biznesowych w Poznaniu, sektor, który się dynamicznie w naszym mieście rozwija. Warte zauważenia, podkreślenia są także uczestności 25. rocznicy pierwszych wolnych wyborów w powojennej Polsce. Rzadko nas zauważają media ogólnopolskie. Tutaj zauważyły, że te obchody rozpoczęły się w tym roku właśnie w Poznaniu od 2 czerwca, od wizyty prezydenta Bronisława Komorowskiego i szeregu wydarzeń. W ramach współpracy międzynarodowej chciałbym zwrócić Państwa uwagę na obecność 19 przedstawicieli gruzińskiej branży turystycznej w ramach współpracy z miastem Kutaisi. To jest program dofinansowany przez polski MSZ. Ten wyjazd był realizowany przy współpracy z PLOT-em. Macie Państwo co pewien czas informacje o szkoleniach, które prowadzimy w zakresie wspierania przedsiębiorczości. Ja bym tylko chciał zwrócić Państwa uwagę na to, że coraz więcej szkoleń realizujemy na uczelniach wyższych w okresie maja i czerwca. To szkolenia dla studentów UAM na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa oraz Wydziale Historycznym oraz Uniwersytecie Przyrodniczym. To są wszystko szkolenia realizowane przez miasto Poznań we współpracy z uczelniami i z partnerami z instytucji, które z nami współpracują. Ważna informacja dla wszystkich Państwa. Zakończyliśmy przetarg na obsługę bankową budżetu miasta Poznania na lata 2015-2019. Ofertę złożył bank PKO SA oraz PKO BP i ING Bank Śląski. Wygrał przetarg bank PKO BP. Do 31 maja nie wpłynął żaden sprzeciw, co skutkuje, że od 2015 roku obsługę ponownie przejmie PKO BP. Przypominam, obecnie tą obsługę realizuje bank ING. W zakresie spraw oświatowych myślę, że warto podkreślić pisaną umowę partnerstwa której liderem jest miasto Poznań, reprezentowane przez Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej, a cudami umowy obok miasta Poznania jest także miasto Konin, miasto Leszno, miasto Kalisz, powiat więźnieński, powiat pilski, powiat ostrowski. Celem tego porozumienia jest podniesienie jakości kształcenia przez wyłonienie wyspecjalizowanych subregionalnych centrów kształcenia praktycznego, które wspomagałyby proces kształcenia zgodnie z potrzebami lokalnych rynków pracy. W dniu wczorajszym także odbyła się konferencja Współczesne wyzwania w ramach cyklu Współczesne wyzwania rozwoju Poznania. Konferencja poświęcona próbie bilansu przemian w okresie 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej. Część z Państwa w tej konferencji uczestniczyła, część nie mogła. Chciałem tylko poinformować, że prezentacje będą niedługo dostępne na stronie internetowej miasta, a efekt konferencji będzie także zakończony publikacją, w której jest szereg interesujących informacji o zakresie i skali zmian, które nastąpiły w naszym mieście w ostatnich 10 latach. I dwie na koniec informacje w ramach PEKI. Myślę, że warto odnotować pilotażowe rozpoczęcie sprzedaży przez internet. I druga informacja. Nadal mamy dużo zgłoszeń o wydanie karty rodziny dużej. Ostatecznie do dnia dzisiejszego złożono ponad 2,5 tysiąca wniosków, a łącznie w naszym mieście dotychczas przyznaliśmy 12 355 kart rodziny dużej. Obecnie w ramach tego programu mamy już 111 partnerów, których posiadacze karty mogą korzystać z proponowanych ulg i zniżek. Dziękuję Państwu za uwagę.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby zabrać głos, zapytać o coś w tym punkcie Pana Prezydenta? Pan Radny Przemysław Aleksandrowicz, bardzo proszę.
Dziękuję. Na początku sesji w punkcie oświadczenia przeczytałem w imieniu 23 radnych oświadczenie w sprawie programu tegorocznego Festiwalu Malta. Natomiast ponieważ do nas docierają informacje o licznych protestach mieszkańców Poznania i nie tylko w sprawie tej inscenizacji nazywanej Golgota Piknik. Czy pan prezydent ma informacje o skali tych protestów, a jeżeli nie, to czy moglibyśmy o taką informację poprosić w najbliższym możliwym czasie? Dziękuję.
Dziękuję. Czy pan prezydent chce na to odpowiedzieć w tej chwili? Pan prezydent Tomasz Kajser.
Znaczy, nie widzę przeszkód, aby takie informacje przygotować. Te informacje, które do nas docierają, przekażemy panu radnemu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę innych chętnych osób do zabrania głosu, zatem dziękujemy panu prezydentowi. Zamykam ten punkt i przechodzimy do punktu kolejnego, interpelacji i zapytania. Chciałam Państwa poinformować, iż od ubiegłej sesji wpłynęły następujące interpelacje. Interpelacja pana radnego Michała Grzesia w sprawie dokończenia ulicy Jasna Rola. Interpelacja pana radnego Michała Grzesia w sprawie tragicznego stanu ulicy Świętego Wincentego. Interpelacja pana radnego Michała Grzesia w sprawie korzystania ze środków komunikacji miejskiej przez osoby zagrażające bezpieczeństwu sanitarnemu pasażerów. Interpelacja pana radnego Michała Grzesia w sprawie powstania ogrzewalni w pobliżu dworca kolejowego Poznań Główny. Interpelacja pana radnego Michała Grzesia w sprawie bezpieczeństwa kierowców MPK. Interpelacja pana radnego Michała Tomczaka w sprawie prawidłowego oznakowania miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Interpelacja pana radnego Michała Tomczaka w sprawie aktualnej kondycji finansowej POSUM. Interpelacja pana radnego Michała Tomczaka w sprawie kontroli w Teatrze 8 Dnia Miejskiej Instytucji Kultury. Interpelacja pani radnej Joanny Frankiewicz w sprawie problemów parkowania w obrębie rynku Wildeckiego i ulic przyległych. interpelacja pani radnej Lidii Dudziak w sprawie spektaklu o treści obrażającej uczucia religijne pod tytułem Golgota Piknik. Interpelacja pani radnej Lidii Dudziak w sprawie zmian w oświacie. Interpelacja pani radnej Lidii Dudziak dotycząca sklepu z dopalaczami. Interpelacja pana radnego Andrzeja Bielerzewskiego, w sprawie uciążliwej procedury dotyczącej uzyskiwania środków zewnętrznych przez Rady Osiedli. I interpelacja pana radnego Krzysztofa Grzybowskiego w sprawie mostu kolejowego nad Wartą. Tak jest napisane, że nie mogę odczytać. Toczącego lub tęczowego, Dębiec i łączącego, przepraszam, Dębiec i tak mi to tęczowo przed oczyma właśnie. To przez te wasze różne obrazy uczuć, tak mi się tęczowo zrobiło. Łączącego Dębiec i Starołękę. I interpelacja pana radnego Krzysztofa Grzebowskiego w sprawie braku zaangażowania się pełnomocników prezydenta miasta Poznania w karnym postępowaniu sądowym dotyczącym nieruchomości przy ulicy Mickiewicza 29 w Poznaniu. To wszystkie interpelacje, które wpłynęły do chwili obecnej. Czy kto z państwa radnych autorów interpelacji chciałby zabrać głos i ją przedstawić na sesji? Proszę się zgłaszać. Nie widzę zgłaszających się. Czy ktoś chciałby zadać pytanie? Proszę się zgłaszać do pytań. Widzę zgłaszających się do pytań licznie. Także bardzo proszę, w pierwszej kolejności pani radna Lidia Dudziak. Bardzo halo, proszę,
dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, króciutkie jedno pytanie. Nie chciałam tej interpelacji wygłaszać, bo wszyscy już się dzisiaj spieszymy. Ja dostałam takiego maila i w związku z tym chciałam zadać takie pytanie, może go odczytam. Czy ZDM w Poznaniu nie obowiązują przepisy dotyczące utrzymania porządku w gminach powołanych Radą Miasta Poznania z dnia 21 maja 2013 roku? Na Jeżycach od marca brakuje koszy na śmieci, a mamy już czerwiec. Co jest grane z tym miastem? I teraz uwaga, czy mamy żyć ciągle w syfie, bo nie ma gdzie wrzucić śmieci na ulicę? Więc chciałam się zapytać, czy będą zainstalowane kosze na Jeżycach na śmieci? Dziękuję.
Tak, dziękujemy. To było konkretne pytanie. Pan radny Michał Grześ. Pytanie. Bardzo proszę.
W związku z informacjami, jakoby wcześniej kierownik zapadka w ZTM-ie, a teraz podobno już dyrektor, na stanowisku kierowniczym zarabiał tyle, co na stanowisku dyrektorskim. Chciałbym dowiedzieć się, o ile procent pensja pana kierownika zapadki różniła się od średniej płacy pozostałych kierowników w Zarządzie Transportu Miejskiego. Ja rozumiem, że taki fachowiec jak dyrektor zapadka powinien dużo zarabiać, zwłaszcza jak to znajomy dyrektora, ale myślę, że gdzieś są granice. Pensja, a mówi się o pensji wyższej niż prezydenta miasta Poznania. Mam nadzieję, że to już są zwykłe pomówienia, także myślę, że ta odpowiedź będzie. Pytanie drugie dotyczy Nadolnika 15, mieszkanie 36. Mieszka tam pani, która, jak mówią mieszkańcy, od ładnych paru lat, co najmniej pięciu, nie płaci czynszu. Nikt się tym nie przejmuje w mieście. Natomiast teraz się mieszkańcy zaczęli przejmować, ponieważ do tej pani wprowadził się jakiś pan, groźny przestępca, który wyszedł z więzienia o przezwisku Siwy. I problem jest taki, że pan Siwy chodzi po balkonach i wyłudza pieniądze od mieszkańców, którzy no nie są za bogaci, ponieważ jest to kamienica socjalna. Pana Siwego nikt tam nie wprowadzał z wyjątkiem tej pani. W związku z tym pytanie jest, jak pan prezydent, który jest właścicielem tego budynku, obroni pozostałych mieszkańców socjalnych przed Siwym. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Pan przewodniczący Mariusz Wiśniewski.
Moje pytania będą chyba trochę mniej humorystyczne, chociaż z drugiej strony równie poważne. 6 zapytań, odpowiedź poproszę na piśmie. Pierwsza kwestia dotyczy podnoszonej kwestii przez przedsiębiorców, którzy wystawiają na ulicach w przestrzeni miasta gazony z zielenią. Czy można byłoby przeanalizować i przez ZDM głównie, ale przy współpracy też z innymi służbami miejskimi, aby nieco przeformułować stosowną uchwałę Rady Miasta, która tyczy się zajmowania pasa ruchu drogowego w kontekście stoisk promocyjnych, bo wydaje się, że chyba nieco na wyrost interpretuje się ten zapis, jeżeli ktoś wystawia gazon z zielenią i jest obarczony, czy też no, oczekuje się od niego opłaty. Ale z drugiej strony, a czym innym jest z kolei na przykład wystawianie stolika, przy którym też prowadzi się sprzedaż kawy, bo to jakby też powiększa bezpośrednio powierzchnię handlową. Czy nie należałoby jednak, i to też moje pytanie, przeanalizować, czy jest możliwość, aby tak to ułożyć, aby osoby, przedsiębiorcy, którzy chcą wystawiać przestrzeń ulicy, takie elementy właśnie jak gazon z zielenią, czy też inne przedmioty, które nie mają bezpośredniego związku z poszerzaniem powierzchni handlowej, czyli właśnie stoisk, ogródków, bo to wiadomo jest regulowane stosownie, dosyć jasno, precyzyjnie, a także potykaczy, które są też formą reklamy, nie należałoby jednak objąć opłatą zerową, czyli pozbyć ich tej opłaty, a jednocześnie tylko zobowiązać do tego, żeby te kwestie oczywiście legalizowali, tak żeby nie było takiej sytuacji, że ktoś wystawia jakieś elementy w przestrzeni ulicy, które są też nieestetyczne i jednocześnie na przykład zagradzają przestrzeń tą ustawą, która jest potrzebna na chodniku dla pieszego czy osoby niepełnosprawnej. To jest pytanie numer jeden. Pytanie numer dwa. Sygnalizowałem tą kwestię, czy jest możliwość, aby przez ulicę Radarowską na wysokości takiego ciągu pieszego na osiedlu Stare Żegrze, na wysokości kościoła, sklepu Aldi, dalej w kierunku szkoły, wymalować ponownie pasy na przejściu dla pieszych. Myślę, że to jest ważna rzecz z punktu widzenia osób też głównie starszych, które tam tędy chodzą, ale jak i również dzieci w kierunku szkoły. Pytanie numer trzy. Dużo się mówi o sklepach ze sprzedażą alkoholu w okolicach Starego Rynku, tą całodobową. Niedawno uczestniczyłem w dyskusji poświęconej sytuacji ulicy Wrocławskiej, ulicy Gołębie, którą zorganizowali tamtejsi przedsiębiorcy. Wspomniałem o tym zresztą, żeby też nie było cienia wątpliwości, że tutaj jakby problem tych sklepów z całodobową sprzedażą alkoholu to jest też głównie problem też samych właścicieli nieruchomości, prywatnych właścicieli nieruchomości, których przygniatająca właśnie liczba wynajmuje właśnie owe swoje lokale na tego typu sklepy. Miasto jedynie ma w 3 punktach adresowych w okolicach Starego Rynku tego typu sklepy, a więc tak naprawdę większość to są sklepy wynajmowane przez prywatnych właścicieli. Ale nie wydaje mi się, że można byłoby, aby też pokazać dobry przykład po stronie miasta, zaproponować i taki też wniosek przedkładam w formie mojego zapytania, aby na przykład sklep narożnikowy właśnie ulicy Wrocławskiej Podgórnej, który jest czynny do 23, a był czynny nieco krócej. Tam jednak często zresztą przy tym sklepie znajdują się osoby, które spożywają alkohol na ładnie zrobionym skwerze w ubiegłym roku. I może należałoby podjąć negocjacje z właścicielem, negocjacje z najemcą, aby te godziny ograniczyć, oczywiście uwzględniając też kwestie stawek cenowych, ale pokazać też przykład dla innych, że skoro miasto podnosi ten temat, to też potrafi te godziny funkcjonowania sklepów ze sprzedażą alkoholu również w jakiś sposób uregulować.
Dziękuję. Prosimy o... Tak, ja proszę... Tak.
Pytanie numer 3. Chciałbym prosić o informację, czy jest możliwość technicznego przekonstruowania przebiegu ścieżki rowerowej po pieszej jezdni, która znajduje się na wzdłuż ulicy Zamenhofa na wysokości osiedla Rzeczpospolitej, gdzie również znajduje się przystanek autobusowy w kierunku Ronda Rataje. Rzeczywiście jest tam bardzo mało przestrzeni zarówno dla pieszych, dla pasażerów, a jednocześnie dla rowerzystów. Jest tam duży ścisk, jest też zaraz wyjście boczne w kierunku osiedlowego chodnika i często dochodzi do takich potencjalnych kolizji pieszego również z rowerzystą. Prosiłbym o informację, jakie są możliwości, aby tego typu miejsce, jakim jest przystanek autobusowy i to ta okolica na osiedlu Rzeczpospolitej, właśnie w jaki sposób przeprojektować, aby bardziej stworzyć bezpieczne przestrzenie dla wszystkich użytkowników ruchu. Przedostatnie pytanie, piąte, prosiłbym o informację, na jakim etapie są prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Piastowskiego, Starego Żegrze, osiedla Ora Białego, Starego Rynku Wrocławskiej, a także dla osiedla Śródka. A w przypadku osiedla Piastowskiego, czy jest możliwość, aby ten plan uchwalić w części, jeśli chodzi o tą najbardziej newralgiczną część, która była przez mieszkańców i też przez okolicznych użytkowników najbardziej tutaj oprotestowana pod kątem ewentualnej niekontrolowanej zabudowy? I ostatnie zapytanie dotyczy tutaj sprawy przedłużonej przez pana Janusza Cybichowskiego, radnego osiedla Rataje. Prosiłbym o informację, na jakim etapie jest stan spraw dotyczący kiosku, nieużytkowanego kiosku, który ma zły stan techniczny, jest również bezumownie tutaj zlokalizowany na gruncie miejskim. Sprawa dotyczy nieruchomości położonej w Poznaniu przy ulicy Zamenhofa, oznaczonej geodezyjnie obręb Rataje, arkusz 12, działka 43/141. I to jest sprawa, która była prowadzona przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami. Była też tutaj korespondencja prowadzona z Radą Osiedla, z Wydziałem Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta w ubiegłym roku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Maciej Przybylak.
Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Panie prezydencie, moje pytanie dotyczyć będzie placu zabaw przy ulicy Czwartaków Saperskiej. Kilka miesięcy temu w tej sprawie interweniowałem. Został on interwencyjnie posprzątany, natomiast od dłuższego czasu trudno jest ustalić, która z jednostek miejskich zarządza tym placem. Chciałbym poznać odpowiedź, pod którą, bo jest to teren miejski, pod którą jednostkę jest on podporządkowany. Dyrektor Zieleni Miejskiej twierdzi, że tego parku nie posiada w swoim posiadaniu. I drugie pytanie od mieszkańców właśnie Wildy. Dotarły do mnie niepokojące wieści, oni są zaniepokojeni, iż miasto planuje ten teren na sprzedaż. Czy te informacje są prawdziwe? I bardzo bym prosił o, tym bardziej te pytania są zasadne, ponieważ Rada Osiedla Wilda chciała złożyć wniosek do budżetu obywatelskiego i w tym układzie te rzeczy są bardzo istotne. Na te pytania poprosiłbym o odpowiedź na piśmie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan przewodniczący Łukasz Mikuła, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Najpierw kilka pytań, może w nieco drobniejszych sprawach zgłaszanych przez mieszkańców. Na koniec jedna troszeczkę bardziej skomplikowana. Jakbym mógł prosić na piśmie odpowiedzi, to będę bardzo wdzięczny. Dwie pierwsze kwestie dotyczą karty PK. Sygnały od mieszkańców. Pierwsze pytanie dotyczy honorowych dawców krwi. Do tej pory mają na podstawie książeczek darmowe przejazdy komunikacją miejską. Od lipca przy wejściu PEKi będzie to bilet, faktem jest, że bardzo, bardzo tani, za 12 zł na rok. Natomiast pytanie jest tutaj jakby, jaka kwestia w ogóle zdecydowała, żeby zmienić ten rodzaj ulgi ze zwolnienia na ten drobny, symboliczny bilet roczny. Drugie pytanie dotyczy akcji promocyjnej PK, a konkretnie jednego sformułowania, które się gdzieś w tych materiałach pojawia, mianowicie seniorzy 70+, jeżdżący dziś za darmo na podstawie ważnego dowodu osobistego, będą mogli mieć przy sobie tylko kartę PK, a dowód dla bezpieczeństwa zostawić w domu. Tutaj też pewne zgłoszenie mailowe od mieszkańców, mianowicie zastanawiają się, czy faktycznie jest to bezpieczne dla starszych osób powyżej 70 roku życia dowód osobisty zostawiać w domu. Pytanie, co w sytuacji, kiedy coś by im się, powiedzmy, poza domem stało, czy z karty PK będzie na przykład w szpitalu można odczytać ich dane osobowe, jakiś kontakt ustalić, powiedzmy, do rodziny, kto to jest. Prosiłbym o sprawdzenie, czy faktycznie warto pod takim hasłem promować PK, czy to bezpieczeństwo przez zostawianie dowodu w domu jest faktycznie podwyższone, czy nie lepiej jednak, żeby seniorzy ten dowód przy sobie mieli. Dwie teraz kwestie związane z zarządem dróg miejskich. Pierwsza dotyczy chodnika na ulicy Szylinga, taki odcinek naprzeciwko komendy miejskiej policji na wysokości kasyna wojskowego. Tam się pojawił napis ostatnio teren prywatny, wstęp na własną odpowiedzialność. To jest chodnik, który faktycznie jest nieco odsunięty od ulicy. Być może przypadkowo znalazł on się kiedyś na działce, która nie jest miejska. Prosiłbym o wyjaśnienie tej sytuacji, czy faktycznie mieszkańcy tam chodzą po terenie prywatnym i czy Zarząd Dróg Miejskich zamierza rozwiązać kwestię regulacji linii rozgraniczających działki. Drugie pytanie do ZDM-u dotyczy obiecanego w której z poprzednich rund zapytań przez pana dyrektora obiecanego przejścia dla pieszych w rejonie ulicy Jackowskiego, Gorczyczewskiego. Czy będzie ono faktycznie zrealizowane w tym roku? Przypomnę, że taka deklaracja padła chyba 2 miesiące temu. Pytanie z działki ZKZL-u, kamienica przy ulicy Kraszewskiego 19. Mieszkańcy skarżą się na dosyć kiepski stan techniczny. Pytanie, jakie w ostatnich latach były tam przeprowadzane remonty i jakie są plany w najbliższym czasie, żeby ten stan poprawić, bo jest kiepski i mieszkańcy się skarżą. I ostatnia sprawa, która ma ten charakter już taki bardziej istotny, niejednostkowy. Kwestia uruchomienia kąpieliska nad jeziorem Rusałka. Prosiłbym tutaj o pełną pisemną informację, co się stało, jeśli chodzi o umowę z dotychczasowym dzierżawcą. Z tego co wiem, to on zrezygnował z tego. Chcielibyśmy poznać powody i jak zostanie to kąpielisko zorganizowane w obecnym roku. Podobno przetarg na funkcję operatora tego kąpieliska wygrała Fundacja Familijny Poznań. Prosiłbym o potwierdzenie tej informacji, czy to był konkurs, czy przetarg, na jakich zasadach się to odbywało, na jakich zasadach będzie tę funkcję wykonywał Familijny Poznań, jeżeli te informacje się potwierdzą, jak w ogóle wyglądać ma przyszłość Rusałki, przynajmniej jeśli chodzi o tą bieżącą działalność w najbliższych latach, bo z jednej strony mówimy o konsultacjach społecznych dotyczących przyszłości Kolęcina i Rusałki, a z drugiej strony takie jakieś działania doraźne, w których nie widać, powiedzmy, jakiegoś tutaj zmysłu strategicznego, jeśli chodzi o przyszłość tego bardzo popularnego wśród mieszkańców Poznania kąpieliska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Szymon Szynkowski, Welsegi.
Dziękuję pani przewodniczącej. Dwa pytania dotyczące konkretnych spraw z lokalizacjami, więc będę mówił powoli i prosił o odpowiedź na piśmie. Pierwsza sprawa dotyczy działki numer 38/1 Arkusz 23 obręb Piątkowo przy ulicy Mateckiego w Poznaniu. Na tejże działce zakończono postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze. Ponieważ okoliczni mieszkańcy, chodzi tu o mieszkańców osiedla Marysieńki, którzy sąsiadują z tą działką, są bardzo zaniepokojeni tą inwestycją. Przypomnę, że osiedle Marysieńki jest to osiedle o zabudowie niskiej, takiej powiedziałbym jednorodzinnej, szeregowej i byli oni przekonani, że mogą się spodziewać w pobliżu podobnych inwestycji. Natomiast podobno z informacji, które od nich płyną, wynika, że inwestor, powołując się na zasadę sąsiedztwa w odniesieniu do osiedla Jana III Sobieskiego, chce budować po prostu tam wysokie bloki. W związku z tym chciałem zapytać po pierwsze, czy rzeczywiście te informacje się potwierdzają, czy warunki zabudowy zostały wydane dla bloków mieszkaniowych. Po drugie, czy tam trwają prace nad planem zagospodarowania przestrzennego, a jeżeli tak, to na jakim etapie są te prace? To jest pytanie pierwsze, natomiast pytanie drugie dotyczy budynku kamienicy o adresie Plac Wielkopolski 1011 ABCD. I tutaj miasto jest w tej chwili mniejszościowym udziałowcem we wspólnocie mieszkaniowej, ale było swego czasu właścicielem większościowym i moje pytania odnoszą się właśnie do tego okresu. To są 4 pytania. Po pierwsze, jaki był skład właścicieli lokali wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Placu Wielkopolskim 1011 ABCD na dzień podejmowania uchwały dotyczącej remontu budynku znaczącej wartości? Po drugie, kto i na jakiej podstawie finansował remont budynku przy Placu Wielkopolskim 1011 ABCD? Proszę tutaj o przedstawienie też dokumentacji w tym zakresie. Po trzecie, czy przedmiotowy remont budynku był współfinansowany ze źródeł zewnętrznych? Jaki był udział pieniędzy publicznych, dotacji celowej lub ewentualnej innej dotacji, na przykład Europejskiego Banku Inwestycyjnego? Jeżeli były takie dotacje, to na jakiej podstawie zawarto umowy te dotacyjne? Też prosiłbym o dokumentację. I po czwarte wreszcie, czy zawarte zostały umowy pożyczki dotyczące remontu? Jeśli tak, czy były to umowa pożyczki właśnie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, czy jakiejś innej pożyczki? I tu też prosiłbym o przedstawienie mi dokumentacji w tej sprawie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Adrian Kaczmarek, bardzo proszę.
Tak, dziękuję bardzo. Dwa pytania, o oba poproszę, może odpowiedź na piśmie. Pierwsze pytanie, jeżeli chodzi o teren między Jeziorem Maltańskim a ulicą Słowiańską, tam w okolicach, gdzie już praktycznie od początku tej kadencji jest postulowane powstanie harcówki dla harcerzy z tego rejonu. Natomiast chodzi o ustalenie, bo teren jest, tak jak wiemy, miejski. A ustalenie, kto dba za zieleń miejską na tym obszarze, ponieważ no, z moich źródeł wynika, że ci harcerze kontaktowali się z Zarządem Dróg Miejskich na zasadzie takiej, że oni sami chcieliby w tak zwanym geście wolontariatu dokonać pewnych prac oczyszczających, natomiast chcieli, żeby Zarząd Zieleni Miejskiej postawił chociażby kontener, na którym te odpady zielone można by składować. No ale usłyszeli w Zarządzie Zieleni Miejskiej, że to nie jest kwestia zainteresowania w ogóle Zarządu Zieleni i oni nie będą z nimi współpracować w temacie oczyszczenia tam przestrzeni zielonej, więc prosiłbym o odpowiedź na piśmie, do kogo należy ten teren i kto odpowiada za utrzymanie zieleni w tym, na tym obszarze. Drugie pytanie. Ulica Święty Marcin, przejście dla pieszych wzdłuż ulicy Ratajczaka. Już jakiś czas temu tam faktycznie tutaj przy tym przejściu, przy torbisku pojawiły się jakieś ubytki w asfalcie. One tak na szybko były łatane jakieś 2-3 miesiące temu i tutaj jakby Zarząd Dróg Miejskich ze swojej inicjatywy podjął taką tą akcję łatania. Natomiast no, minęło kilka tygodni, około 2 miesięcy. I wszystkie te łaty już praktycznie znowu się wykruszyły, także pytanie o możliwość jakiegoś trwałszego remontu tego przejścia dla pieszych. Tam naprawdę już są duże odstępy między asfaltem a torami, są po prostu duże dziury w jezdni, no, a tam przechodzą ludzie, jeżdżą rowery, nie wiem, matki z dziećmi tam korzystają z tego przejścia, jak z wielu innych, zwłaszcza w Poznaniu. No i coraz bardziej mniej komfortowe staje się to przejście. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Bartosz Zawija.
Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Panie prezydencie, również wszystkie odpowiedzi poproszę na piśmie. Pierwsza sprawa to jest działka 220/9, arkusz 5, jeżeli dobrze pamiętam, obręb Górczyn. To jest skrzyżowanie ulicy Jarochowskiego i ulicy Górczyńskiej. Jest to boisko pomiędzy blokami wzdłuż ulicy Górczyńskiej. Jest to niestety obecnie teren w administracji WAM-u. WGN tutaj na prośbę Rady Osiedla rozmawia z tą instytucją w sprawie zamiany gruntów. Niemniej mam pytanie tego typu, że ponieważ od roku jest wywołany plan dla tamtejszego osiedla, chodzi mi o pytanie na tej całej procedurze wywołania tego planu w MPU, jaki ta działka, ta nieruchomość ma status? Czy to całość jest mieszkaniówka, czy to jest już w tej chwili teren rekreacyjny, czy na tym etapie MPU uwzględniło postulaty Rady Osiedla i tak samo również Rada Osiedla składała tożsamy wniosek do studium. No i czy również pan prezydent z tych 700 tych, które uwzględnił, również zostało to uwzględnione, zamiana przeznaczenia czy funkcji tej nieruchomości zostało również uwzględnione przez pana prezydenta. Następny temat to jest kwestia, tutaj dużym sumptem Rady Osiedla i ZDM-u powstał chodnik wzdłuż Drużynowej, to jest wzdłuż Retmana przy Panoramie. Niemniej tam zabrakło trochę środków, aby dokończyć tutaj około 100 metrów tego chodnika. Więc ja mam takie pytanie, skoro ZDM i miasto może i Rada Osiedla partycypować w kosztach, jest to pas drogi, za który odpowiada spółka Retman Sanitek, w której miasto ma bodajże 49% udziałów. Więc czy jest taką tezę, czy pytanie zadaję, czy jest możliwe, aby w tego typu przedsięwzięciach no również partycypowała spółka, w której miasto no nie ma większościowego udziału, ale no ma znaczący wkład, ma możliwość wpływania na całą tą spółkę. To, że rzędu chodzi o około 100 tysięcy złotych, niemniej czy jest to w ogóle możliwe, czy było wcześniej praktykowane? Następne pytanie. To jest nawiązanie do mojej ostatniej interpelacji sprzed ponad miesiąca w sprawie przenosin skłotu Odzysk z ulicy Paderewskiego ewentualnie na ulicę Sielską. Wiem, że anarchiści, za co im wypada podziękować, niby odstąpili od tego zamiaru czy od tej propozycji ZKZL-u. Niemniej wczoraj w Radiu Merkurym dzwonili do mnie mieszkańcy, że niby pojawiła się teza, że pomimo tych protestów 500 podpisów, czyli można powiedzieć wszystkich mieszkańców tejże ulicy, ta grupa czy to stowarzyszenie będzie mogło się przenieść na tą ulicę Sielską, więc chciałbym się ostatecznie zapytać, co kierownictwo ZKZL-u zamierza z tym fantem zrobić, bo na czas składania tej interpelacji jeszcze do ZKZL-u wiem, że nie dostały formalnie spełnione ta uchwała w sprawie sprzeciwu Rady Osiedla oraz ta petycja z udziałem mieszkańców, więc żeby raz na zawsze przeciąć te spekulacje, prosiłbym o tą odpowiedź wóz albo na przewóz do prezesa Pucka. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani radna Karolina Fabisz-Szulc.
Dziękuję. Mam jedno pytanie. Proszę o odpowiedź na piśmie. Chciałabym się dowiedzieć, kto jest zarządcą działki znajdującej się naprzeciwko stadionu od ulicy Bułgarskiej. Tam jest pole chwastów. Jaki jest pomysł na zagospodarowanie tego terenu? Mieszkańcy są tym zainteresowani, ale myślę, że operator też. I czy występowano do operatora o partycypację w kosztach zagospodarowania tego terenu? Dziękuję.
Dziękuję. Pan przewodniczący Tomasz Lewandowski.
Panie prezydencie, moje pytanie dotyczy stopnia realizacji inwestycji mieszkaniowo-usługowej pod nazwą Portowo nad Wartą. Inwestycja jest planowana czy realizowana przez spółkę związaną z IKEA, Sweet Center. O ile mnie pamięć nie myli, informacja na temat realizacji tej inwestycji pojawiła się już publicznie 4 lata temu. Chciałbym wiedzieć w związku z tym, czy i jakie ewentualnie postępowanie administracyjne toczyły się przed organami miejskimi, przed miastem Poznań. Czy zostały zakończone, czy spółka już uzyskała wszelkie niezbędne decyzje pozwalające na rozpoczęcie inwestycji? Jeżeli nie, to jakie jeszcze decyzje spółka musi uzyskać? Oczywiście z uwagi na szczegółowość pytania prosiłbym bardzo o odpowiedź na piśmie.
Dziękuję bardzo. Pani radna Dominika Król.
Dziękuję bardzo. Mam jedno pytanie, na odpowiedź poproszę na piśmie. Niedawno zadzwonił do mnie mieszkaniec z informacją o grupie mężczyzn, która podobała sobie jako miejsce spotkań autobus nocny numer 247. Jest to autobus kursujący na linii Dworzec, Rataje, Sypniewo. I panowie piją w nim alkohol, palą papierosy i zachowują się bardzo głośno. Jeżdżą całą noc od pętli do pętli, czasami przez właśnie kilka godzin nawet. Dochodzi do tego, że gdy któryś chce skorzystać z toalety, wysiada na chwilę na przystanku, a pozostali trzymają drzwi, żeby autobus nie mógł odjechać. Pozostali pasażerowie są wystraszeni, gromadzą się koło kierowcy, kierowcy też są zestresowani. Według informacji, które do mnie dotarły, sprawa była wielokrotnie zgłaszana kierownictwu MPK. I w związku z tym proszę o informację, jakie kroki zostały poczynione lub są planowane, aby problem rozwiązać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Beata Urbańska.
Jedno pytanie dotyczące budżetu obywatelskiego. Jeżeli jest możliwość, to prosiłabym nie na piśmie, ale teraz odpowiedź. Do 15 czerwca można składać wnioski, czyli termin upływa teraz w niedzielę. I chciałam się dowiedzieć, ile wniosków do tej pory zostało złożonych. Czy jesteśmy w stanie to sprawdzić? Pytam dlatego, że złożyłam też swój wniosek. Mój wniosek ma numer 3. Czy to znaczy, że na razie tak mało wniosków wpłynęło? Może trzeba było to nagłośnić? Chyba że dopiero ta ostatnia fala składania wniosków nastąpi na sobotę i na niedzielę, bo być może też tak to będzie miało takie miejsce.
Dziękuję bardzo. I pan radny Jan Chudowiecki.
Trzy pytania. Pierwsze pytanie dotyczy kwestii ogródków działkowych, które znajdują się przy ulicy Tymienieckiego. Kiedyś zajmowały one obszar pomiędzy księcia Mieszka I a Umultowską i Lechicką. Potem w drodze zwrotów część od strony Multowskiej została prywatnej osobie zwrócona. W tej chwili wygląda tam tragicznie. Ruiny tego, co zostało, które częściowo są wykorzystywane przez osoby prawdopodobnie przyjeżdżające z zagranicy. Tak mi to określono. Niebezpieczny teren, czy można by poprosić o to, aby te tereny były patrolowane przez służby porządkowe. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie dotyczy odpowiedzialności za utrzymanie zieleni w otoczeniu przystanków tramwajowych. Mam na myśli tutaj akurat konkretny przypadek przystanku przy ulicy Świętego Leonarda, gdzie częściowo krzewy zarosły na tyle, że cały chodnik jest w tej chwili zajęty i wszyscy przechodzą poza chodnikiem, już po pasie zieleni. Niezbyt to wygodne, szczególnie kiedy zdarzało się, że kiedyś padało, przejście tam było bardzo utrudnione. Ja zgłaszałem tą sprawę już przed paru laty w odniesieniu do innych akurat dróg. Teraz zgłaszam to w odniesieniu do otoczenia przystanków tramwajowych i terenu, który jest terenem miejskim. I trzecia sprawa dotyczy możliwości zainstalowania ograniczenia wyjazdu z ulicy dawniej Dobrego Pasterza, dzisiaj Adama Wrzoska. Mianowicie tam zlokalizowano punkt skupu surowców wtórnych. Część przywożonych, jak twierdzą mieszkańcy, część przyjeżdżających tam samochodami, zamiast wyjeżdżać ulicą Kowalską, która jest naturalnym wyjazdem, skraca sobie drogę przez przystanek autobusowy, stwarzając niebezpieczeństwo. Jeżeli można by tam zainstalować jakieś ograniczniki uniemożliwiające wyjazd przez chodnik, byłoby to na pewno rozwiązaniem stwarzającym bezpieczniejsze warunki w tym miejscu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. To były wszystkie zapytania. Zatem zamykam ten punkt. Przechodzimy do punktu 19. Odpowiedzi na zapytania. Pan prezydent, bardzo proszę. Pan prezydent Tomasz Kajzer.
Skoro tam pytanie pani radnej Urbańskiej, próbujemy to kwestię ustalić. Jak nie zdążymy, to zaraz po sesji. Ale już informacja pani Anna Szpytko ma, bardzo proszę. Może od tego zaczniemy. Budżet obywatelski, ile mamy wniosków?
Mamy w tej chwili 61 wniosków. Z doświadczeń poprzednich lat wynika, że najwięcej wniosków wpływa dosłownie w ostatniej chwili, więc myślę, że ta liczba jeszcze wzrośnie.
Najwięcej pytań dotyczyło kwestii zakresu Zarządu Dróg Miejskich i Zarządu Transportu Miejskiego. Czy obecne osoby zechcą udzielić głosu i ZKZL-u? Te trzy jednostki bym prosił o udzielenie informacji, to co możemy teraz ustnie, a oczywiście resztę na piśmie.
Odpowiedź na pytanie pana radnego Grzesia, pytanie dotyczące poziomu wynagrodzenia kierownika i nowego zastępcy dyrektora do spraw sprzedaży i obsługi klientów. Informuję, że zarówno poziom kierowników nie odbiegał od żadnej normy. Jest to bardzo podobny poziom wynagrodzeń dla wszystkich tego typu stanowisk. Również identycznie jest to, jeśli chodzi o zastępców. Jeśli chodzi o pytanie zadane przez odpowiedź na pytanie pana radnego Mikuły w sprawie powodów, dla których zaproponowaliśmy bilet specjalny dla honorowych dawców krwi, bilet specjalny za złotówkę. Wcześniej było to 100% ulgi. Celem tego było zarządzanie kosztami. Chodziło o to, że wprowadzając tą symboliczną opłatę, poznajemy poziom kosztów, poznajemy liczby, a co za tym i my jako zarząd, a przede wszystkim państwo jako radni możemy wspólnie zarządzać kosztami, bo wiemy, o jakich liczbach mówimy. I odpowiedź na drugie pytanie, hasło dotyczące promowania PEKI dla seniorów, czyli hasło pod tytułem możesz na PC załatwić dużo, możesz dowód zostawić w domu. Zakładamy wersję, scenariusz taki, że sukcesywnie będziemy wdrażać na PC kolejne usługi miejskie, a w związku z tym docelowo będziemy mogli znacznie więcej niż obecnie załatwiać usług przy pomocy karty, nie mówiąc o tym, że będziemy mieli podpis i będzie funkcjonowała w systemie platforma podobna do ePUAP-u. Efektem tego będzie to, że ten wachlarz, portfel usług na karcie w systemie wzrośnie. Natomiast w przypadku seniorów, którzy będą mogli okazywać się w autobusach i tramwajach dowodem osobistym, będą również mogli posługiwać się kartą PEKA. Do nich należy i będzie należał wybór. Chcieliśmy tylko zwrócić uwagę na to, że w przypadku zgubienia dowodu osobistego jest duży kłopot z wyrobieniem ponownym. W przypadku zgubienia karty PEKA jest znacznie mniej problemów. Załatwiamy to w ciągu powiedzmy 10-14 dni. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Brzeź, pytanie uzupełniające.
Prośbę do pana prezydenta o przeprowadzenie kontroli zarobków pana kierownika zapadki, ponieważ osoby, które widziały PIT-a pana kierownika zapadki, były zszokowane kwotami, które tam się znalazły. Więc może nie widziały właściwego PIT-a, albo ktoś im fałszywy podłożył, ale żeby dla przepraszam, ja z panią radną nie rozmawiam. Ja mówię do pana prezydenta. Ja wiem, że pani radna za chwilę będzie prezydentem, ale jeszcze nie w tej kadencji. W tej kadencji jest pan prezydent Kajzer. Panie prezydencie, w związku z tym wnioskuję o dokładną kontrolę zarobków kierownika zapadki, tak żebyśmy byli uspokojeni i opinia publiczna również, że nie ma tam przegięć w Zarządzie Transportu Miejskiego. Tak? Także prosiłbym o kontrolę zleconą przez prezydenta miasta. Nie mam zaufania do pana dyrektora, stąd proszę pana prezydenta.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do nas kolejnych odpowiedzi, jeżeli są. Wielu radnych prosiło o odpowiedź na piśmie, także proszę tylko odpowiedź na te pytania, które nie były z klauzulą, że na piśmie.
Chciałbym prosił, jeśli można pan dyrektora szukało, informacje można teraz udzielić i przedstawiciela ZKZL-u, a resztę na piśmie.
Pani przewodnicząca, panie prezydencie, szanowni państwo, większość pytań odpowiedzi mają mieć na piśmie. Może od razu odpowiem panu radnemu Mikule na temat przejścia Jackowskiego Gorczyczewskiego. Jak było obiecane, nie wyobrażam sobie, żeby nie było zrobione. To jest raz. Drugie, chodnik na ulicy Schlinga. Faktycznie część chodnika biegnie po prywatnym terenie, był realizowany w okresie, gdy wszystko było nasze. I panu radnemu Chudobieckiemu, to jeśli chodzi o wyjazd Wrzoska, sprawdzimy, jak to wygląda i spróbujemy uniemożliwić, żeby nie przejeżdżano przez chodnik. Może tyle, jeśli chodzi a resztę na piśmie.
Dziękuję bardzo. Pan radny Łukasz Mikuła, jeszcze pytanie uzupełniające. Bardzo proszę.
Ten chodnik faktycznie na Schlinga pewnie dawno temu był realizowany, więc to nie jest żaden zarzut, że państwo zrobili coś niedawno na nie swoim terenie. Pytanie raczej, rozumiem, że będzie na piśmie, czy zamierzacie rozwiązać tę sytuację, żeby ten napis wejście na własną odpowiedzialność mógł kiedyś zniknąć po prostu.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś odpowiedzi ze strony państwa? Pan prezydent Tomasz Kajs.
Jeśli nie ma, to ja rozumiem, że uwagi pana radnego Chudobieckiego, kwestia wzmocnienia patroli w okolicach ogródków działkowych miejskiego oraz to będzie przydane do odpowiednich służb. Natomiast rozumiem, że pan dyrektor ZTM-u też zanotował kwestię przystanku przy ulicy Leonarda i przyjrzenia się temu, żeby on był funkcjonalny. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Rozumiem, że nie ma więcej odpowiedzi. Reszta odpowiedzi będzie na piśmie, także dziękuję bardzo i zamykam ten punkt i przechodzimy do punktu 20. Wolne głosy i wnioski. Nie widzę chętnych do zabrania głosu w tym punkcie. Zamykam ten punkt i przechodzimy do punktu 21. Zamknięcie sesji dzisiejszej 58. Dziękuję bardzo.